Witam Państwa po raz kolejny z Kijowa. To rozmowy o wojnie w Ukrainie, a dziś w związku z ostatnimi decyzjami Danii i Holandii o przekazaniu samolotów F-16 Ukrainie będziemy rozmawiać o lotnictwie. I z tego powodu ze mną dziś ekspert w tej dziedzinie, dziennikarz nowej techniki wojskowej, a szerzej znany wielu widzom ze swoich wypowiedzi na YouTubie, Dawid Kamizela. Dzień dobry, a może raczej dobry wieczór, Dawidzie.
Dobry wieczór, cześć.
Dawidzie, ja zacznę od tych najnowszych informacji, które ostatnio rozpalały wyobraźnię wielu osób na całym świecie. Najpierw Dania i Holandia zobowiązały się, że przekażą samoloty F-16 Ukrainie, teraz Norwegia. Łącznie tutaj pojawiały się różne liczby, ale to miało być prawdopodobnie od 5 do 10 od Norwegii, nawet do 42 od Holandii, 19 od Danii, tutaj wiemy na pewno. Powiedz mi, czy te samoloty rzeczywiście zmienią obraz wojny?
Ta liczba samolotów moim zdaniem może być dobrym początkiem, dobrym akcentem i może nie pierwszym krokiem, bo to by było dewaluowanie jednak tych wysiłków wspólnych Zachodu. Natomiast oczywiście to nie będzie cały proces, to jest początek procesu. Ja przyznam, że mimo wszystko jestem pozytywnie zaskoczony pod względem deklaracji dotyczących ilości, prawda? Bo jednak niezależnie czy faktycznie wyjdzie, że Holendrzy zadeklarowali te 20 plus maszyn, czy faktycznie to jest 40 maszyn, ale jeżeli dorzucamy do puli Duńczyków, Norwegów, to wychodzą no takie trzy mocne eskadry, no może cztery, w zależności w jakim kraju, jak to liczymy, czy 12, czy 16 maszyn. I tutaj, kurczę, należy powiedzieć, że szkoda, ja wiem, że będę się powtarzał i to znowu będą truizmy, szkoda, że tak późno, bo jeżeli człowiek sobie wyobrazi, że takie decyzje mogłyby zapaść, powiedzmy, rok temu i te maszyny powolutku mogłyby w tej chwili się już pojawiać po roku przygotowania, to bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji, prawda? Ale okej, okay, no to jest już dywagowanie i to jest takie, zawsze można powiedzieć, że mogłoby być szybciej, lepiej, więcej. Na ten moment to jest dobry początek, ale na pewno nie będzie to game changer, silver bullet, czy jak to tam się nazywa, który nagle odwróci losy wojny. Nie, z wielu powodów żadna, de facto trudno sobie wyobrazić, czy w domenie lądowej, powietrznej, czy morskiej, jakikolwiek pojedynczy system uzbrojenia, który nagle jest w stanie odwrócić losy wojny, jakiegoś konfliktu. Najbliżej, największe chyba takie faktycznie w konflikcie ukraińskim znaczenie miało oczywiście pojawienie się na początku Heimarsów, kiedy tak. Rosjanie czuli się bezkarni. Można powiedzieć, że od 50 kilometrów od linii styczności, prawda? I potem przestali być bezkarni, dosyć gwałtownie. Ale mimo wszystko to też nie zmieniło losów konfliktu, prawda? A uważam jednak, że F-16 wprowadzane jednak stopniowo, bo to nie okaże się, że nagle 4 czy 5 eskadr F-16 wleci czy dojedzie na Ukrainę i zacznie jednocześnie operować. Będzie istotnym zwiększenie potencjału ukraińskich sił powietrznych, natomiast nie będzie na pewno game changerem.
Jasne. A myślisz, że będą jeszcze kraje, które będą przekazywać samoloty Ukrainie?
Tak, jestem tego pewien. Można mówić zarówno o krajach europejskich, bo w tej układance to jest dosyć takie symptomatyczne, bo F-16, które pojawiły się w Europie w latach 70., 80., de facto Europejczycy byli pierwszymi klientami eksportowymi na te maszyny, czyli poza Amerykanami potem ta grupa krajów, czyli Norwegia, Belgia, Holandia i Dania de facto sięgnęła jako pierwsza po te maszyny. Brakuje nam jeszcze Belgów. Czyli jakby można, nie byłbym bardzo zdziwiony, gdyby w przeciągu jakichś tam tygodni ta pula została uzupełniona. Co najważniejsze, dlaczego ja ten kierunek wskazuję, że faktycznie jak odhaczamy te poszczególne kraje, czyli Holandię, Danię, teraz Norwegię, to są maszyny, które można rzucić w 90-kilku procentach. Pomijając pewne narodowe udoskonalenia czy modyfikacje, to są maszyny tego samego standardu, czyli to są maszyny F-16, powiedzmy plus minus blok 15, które zostały podniesione przez modernizację MLU do standardu F-16 AMBM. To znaczy, że to są de facto te same maszyny, więc faktycznie sięganie do tych samych samolotów przekazywanych przez kolejne kraje jest bardzo słusznym rozwiązaniem, bo to skraca potencjalnie i ułatwia ten proces szkolenia. Oczywiście F-16 są do siebie zbliżone. Mówi się, że na przykład modernizacja te MLU bloków 15 mocno zbliżyła maszyny do blok 40, blok 50, czyli na przykład tego, co u nas jest, tak? Ale jednak sięgniecie po tą samą pulę robionych za pomocą tych samych komponentów i tak dalej, na pewno tą sprawę ułatwia, więc pierwsze, poczekałbym na Belgów. Jestem ciekawy, czy to w tej chwili jest możliwe. Oni są trochę spóźnieni z F-35 w porównaniu z innymi krajami, ale mimo wszystko sądzę, że byliby w stanie gdzieś tam wydrapać kilka maszyn. Dwa, trzymając się, zastanawiam się, w jakim kierunku tutaj teraz pójść. Trzymając się, powiedzmy, Europy, to są też inne maszyny niż F-16, które są na końcu swojej drogi życia, powiedzmy, w europejskich siłach powietrznych. I w tym gronie na przykład wskazywałbym Francuzów z myśliwcami Mirage 2000, z których niektóre podwarianty tych maszyn, oni ledwo co wycofali, niektóre z podwariantów dosłownie w przeciągu roku na rok wycofują w tym momencie. To są dość dobre maszyny myśliwskie, nie do końca wielozadaniowe, ale to jest w tej chwili najmniej istotne. Tak samo pod względem maszyn, które lepiej de facto niż F-16 poradziłyby sobie w takiej czystej walce z myśliwcami przeciwnika, na przykład można wskazać na europejskie Eurofightery Tranche 1, czyli tej pierwszej produkcyjnej transzy Eurofighterów. To są maszyny, które znowu one w porównaniu z maszynami najnowszymi są upośledzone, bo one nie mają tak dużych możliwości zwalczania celów naziemnych, one nie mają najnowocześniejszych radarów AESA, one mają radary ze skanowaniem mechanicznym, kaptory. Ale jeżeli mówilibyśmy o maszynach, które mogą stosunkowo szybko trafić do Ukraińców z tego powodu, że one na zachodzie kończą na przykład swój cykl życia, czy we Włoszech, czy w Wielkiej Brytanii, to ja naprawdę nie byłbym bardzo zaskoczony, gdyby Eurofightery pierwszej transzy mogły się w ilości kilkunastu, no może kilkudziesięciu egzemplarzy pojawić. I tu bym chyba... No jeszcze można gdzieś tam powiedzieć, że pojawiły się jakieś bardzo takie dziwne informacje o Rafale, o jakichś naprawdę takich topowych maszynach. Chyba bym to zostawił na razie z boku. Więc tu jest Europa, no ale drodzy oglądacze, drodzy słuchacze, no nie zaczęliśmy nawet mówić o największej w tej kwestii potędze i największym posiadaczu tego potencjału, czyli Amerykanach, tak? I ja sobie na potrzeby naszej rozmowy jeszcze przywołałem gdzieś zapisany na dysku zestawienie, ile maszyn Amerykanie wycofują rokrocznie, tak? I w kontekście 2020 roku, roku budżetowego 2022, bo to należy też sprecyzować, to choćby w kontekście samych F-16 Amerykanie mówią o 50 egzemplarzach, tak? F-16 blok 25, blok 30. W przeciągu jednego roku Amerykanie wycofują około 50 F-15C i F-15D. Już do jakichś A10, tego typu rzeczach. Natomiast to są tego typu liczby. Rok rocznie. Należy pewne rzeczy sprecyzować. Oni je wyjaśniają, bo te maszyny są zwyczajnie strukturalnie zmęczone. One już nie nadają się za bardzo do dłuższego latania, które byłoby opłacalne ekonomicznie. Tak? Czyli to tak 20-letni samochód, tak? Czy 30-letni samochód, czy 40-letni. To już jakiś hobbysta może dalej go utrzymywać, ale to nie służy już swojej funkcji, prawda? I można tak powiedzieć, w przypadku tych maszyn jest tak samo, ale i dlatego na przykład ja czy moi koledzy dosyć często krytykujemy pozyskiwanie tego typu maszyn dla sił zbrojnych, bo my wtedy myślimy o perspektywie, aha, my przejmiemy takie maszyny i będziemy po wdrożeniu tego systemu, o którym jeszcze będziemy mówić, i będziemy się z nim męczyć przez 15 lat, ale Ukraińcy są w zupełnie innej sytuacji. Tu nie jest mowa o tym, że oni potrzebują zdolności na 10-15 lat. Dla nich maszyny, które przez 3-4 lata jeszcze będą w stanie normalnie funkcjonować, to jest zbytek. Więc to jest wojna.
Oni,
tak?
Potrzebują tu, teraz, w tej chwili jak najwięcej.
Oczywiście, oczywiście. I trudno, jestem ciekawy, jak Amerykanie faktycznie zareagują na te decyzje krajów europejskich, bo oczywiście F-16 są maszynami amerykańskiej produkcji, choć produkowanymi w Europie odnośnie tych maszyn, które Holendrzy dysponują, czy Duńczycy i tak dalej, ale tam są komponenty amerykańskie, więc Amerykanie zawsze muszą wydawać zgodę na eksport tego typu uzbrojenia. Ale jestem ciekawy, jak się do tego odniesie sytuacja ich sił zbrojnych, gdzie naprawdę oni byliby w stanie, myślę, tak spokojnie, nie przemęczając się zbytnio, podwoić pulę. Tak na samym początku, nawet F-16. Mówimy, ok, Europa dała 50-60 F-16, więc my w takim samym okresie czasu możemy spokojnie dorzucić kolejne 50-60 F-16. Tylko czy to jest potrzebne? Bo piloci, tak?
No właśnie, miałem powiedzieć, że potrzebne to na pewno jest. Tylko co z ludźmi? No tak, bo już wiemy, co Stany Zjednoczone powiedziały, że będą szkolenia w Stanach Zjednoczonych, jest tak, jednak w Phoenix, i dla pilotów, i dla personelu naziemnego. I to jest drugie pytanie, które się chciałem zapytać. Czy one będą, czy one już są? Bo ja od roku chyba, od lata zeszłego roku, widziałem różne zdjęcia, nagrania, które wskazywałyby na to, że Ukraińcy już są. Nie wiem, czy w Phoenix, czy w Dakocie, już nie będę teraz tutaj wchodzić. Czy wiem, że Phoenix słynie z tego, że tam i najlepsza lotnicza uczelnia jest cywilna i po prostu, no, Phoenix stoi samolotami, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale z tego, co pamiętam. Natomiast, no właśnie, czy oni tam są w Stanach Zjednoczonych i już się uczą, czy jednak oni rzeczywiście dopiero będą zaczynali te szkolenia?
To znaczy, nie, no, te informacje jakby były nawet oficjalnie, tylko że szkolenie nie jest równe szkoleniu, prawda? Bo to mógł być, nazwijmy to tak jakby eufemistycznie, trening zapoznawczy, w którym faktycznie takiego pilota zapoznaje się z procedurami awaryjnymi, z tym, jakimi możliwościami ten samolot dysponuje i jak ma się szczęście, ma się wystarczająco dużo czasu i ktoś tam nie będzie za bardzo na to patrzył, to ten pilot faktycznie może nawet przejąć ster nad tą maszyną i gdzieś tam z drugiego pilota przez chwilę tą maszyną polecieć, tak? Jeżeli są na przykład tego typu wymiany, bo też Francuzi czy Brytyjczycy bardzo aktywnie z Amerykanami wymieniają się pilotami. Wtedy faktycznie to jest inna sprawa, bo ci piloci aktywnie służą w takich jednostkach. Ale to, zwracam uwagę, to nie ma w takim wypadku na celu tego, że taki system uzbrojenia, bo nie samolot, ale system uzbrojenia, tak to należy mówić, znajduje się w 100% w posiadaniu danego kraju. Bo to są dwie inne kwestie. Można pilota wsadzić w ten nasz system amerykański, którym będziemy, możemy go zapoznać z nim, możemy go nawet wyszkolić, ale to nie oznacza, że kiedy samolot F-16 per se, ten płatowy, znajdzie się na Ukrainie, to że pilot sam w sobie będzie gotowy do, to znaczy pilot może będzie gotowy, ale system w postaci uzbrojenia będzie gotowy do walki, tak? Bo mamy całą ścieżkę, od właśnie mówimy o cały czas obsłudze naziemnej. Piloci bardzo często akcentują, że oni są tymi gwiazdami, ale bez tego całego sztabu ludzi, którzy dbają o tą maszynę, kiedy ona jest na ziemi, to oni mogliby sobie rękami pomachać, tak? I to jest dosyć popularne określenie i dosyć często akcentowane i taka jest prawda niestety. Lub stety, bo to jest grupa kilkunastu ludzi, która robi na tego jednego pilota czy dwóch pilotów i oni muszą być odpowiednio wyszkoleni. Dwa, to, że my wyszkolimy pilota, który będzie pierwsze na poziomie pilotażowym był w stanie nie zabić się na tej maszynie, a dwa, on będzie w stanie użyć systemów uzbrojenia tej maszyny, to jest jedno, ale to będzie wtedy oznaczało, że mamy pilota jednej maszyny, a latanie na tym nie polega, tak? Bo latanie polega na lataniu kluczem, dwoma kluczami, potem zgrupowaniem na poziomie 6-8 maszyn, a tak mówi się w NATO, czy robi się w NATO, to są już mieszane ugrupowania powietrzne, gdzie mamy kilkanaście, kilkadziesiąt maszyn zaangażowanych do realizacji de facto jednego zadania. I w takim wypadku my nie potrzebujemy, jeżeli mówimy o kilkunastu czy kilkudziesięciu maszynach, nie będzie, że kilkunastu, nie idźmy już, nie utrudniajmy Ukraińcom, bo to już byłaby, naprawdę tylko niektóre kraje w NATO takie rzeczy robią, no to mówimy o kilkunastu maszynach, nie potrzebujemy kilkunastu pilotów na poziomie potrafię latać samolotem i potrafię użyć uzbrojenia. My potrzebujemy dowódców kluczy, dowódców coraz większych zgrupowań, którzy już nie tylko latają tą maszyną i potrafią znacznik na radarze ustawić na jakiś tam cel, wystrzelić pocisk, ale oni już wtedy są szkoleni do tego, żeby troszczyć się o tego skrzydłowego, czy tam prowadzonego, żeby myśleć już nie w charakterze ja walczę, tylko my walczymy w dwójkę, a potem ta drabinka jeszcze bardziej skaluje, bo za chwilę dowódca ugrupowania ma pod sobą 6 czy 8 maszyn. To są maszyny zachodnie, Czyli on musi posiadać wiedzę na temat tych maszyn, ale musi też w sposób zachodni myśleć, jak tych maszyn użyć. I to jest to, czego się nie da de facto tak też samo w sobie w szkoleniu nabyć, tak? Bo ci piloci de facto powinni przez miesiące i lata służyć i po kolei lecieć tymi szczebelkami, tak? Czyli od prowadzonego, potem przez dowódcę klucza i znowu kawałek po kawałeczku wyżej. I tak to się u nas, tak się to u nas dzieje. Na instruktorów też można szkolić, ale to nie tak, żeby weźmiemy 16 czy 20 pilotów, którzy są w porządku technicznie, ale bez doświadczenia i bez wiedzy na poziomie taktycznym, nie? I czy Ukraińcy będą w stanie takich pilotów, będą gotowi pilotów, którzy i pod względem językowym, i pod względem nalotu na wschodnich maszynach, ale też pod względem doświadczenia bojowego, zarządzania ugrupowaniem maszyn. Rosjanie nie działają w ten sposób za często, jeżeli w ogóle na Ukrainie, ale należy zwrócić uwagę, że Ukraińcy też. Więc jeżeli Ukraińcy mają z tego latania quasi-partyzanckiego, czyli parami, kluczami, przejść do latania, powiedzmy, że poważnego, tak, w sposób zachodni, to potrzebują do tego kadry. I gdzie tą kadrę wyszkolić, w jak długi okres czasu na tym zejdzie? Podejrzewam, że to jest bardzo, bardzo duże wyzwanie. Aha, jeszcze chyba bym zahaczył o jedną kwestię, czyli tego, że Ukraińcy w ten, powiedzmy, partyzancki sposób z doskoku walczą. Mhm. To też sprowadza się do tego, że oni działają w oparciu o rozproszone, no powiedzmy, drogi startowe, czy no nie bazy lotnicze, bo to nie zawsze jest baza lotnicza. To mogą być drogowe odcinki lotniskowe, jasne, czyli przystosowane do operowania z odcinki autostrad, dróg szybkiego ruchu. Dwa, cywilne porty lotnicze z odpowiednimi drogami startowymi, ale też powiedzmy jakieś lotniska wojskowe, które nie są miejscami stałej dyslokacji danych eskadr, tak? I wschodnie maszyny jednak są do tego bardziej predysponowane. Ja zawsze walczę z tym, że F-16 nie poleci z autostrady. No chwila, Singapurczycy, czy Tajwańczycy, czy Izraelczycy robili to i robią wielokrotnie, więc poleci. Ale te kraje się do tego przygotowywały. One przygotowywały te autostrady, one przygotowywały te cywilne porty lotnicze. Ukraińcy mają tą infrastrukturę na poziomie wschodnim, ją można oczywiście doprowadzić do takiego poziomu, ale to wymaga też dużego wysiłku na miejscu. Taki wysiłek, podejrzewam, że byłby widoczny nawet dla tego kulawego rosyjskiego rozpoznania. Mówimy zapewne zarówno o źródłach osobowych, choćby u pracowników tych firm, które takie zlecenia by wykonywały, jak i rozpoznaniu satelitarnym, radarowym i tak dalej. I teraz do czego ja zmierzam? Jeżeli my chcielibyśmy dalej operować w ten sposób, to jest dobry sposób, bo on umożliwia wyjście spod uderzenia, nie tracimy tyle zasobów lotniczych, to jasne, ten sztab ludzi, o którym mówimy na ziemi, który jest potrzebny do obsługi tych samolotów, jeszcze bardziej nam rośnie. Bo jeżeli mamy bazę lotniczą w naszym z tego słowa mniemaniu, czyli w Łasku, w Krzecinach, gdzie mamy 16 F-16, 32 F-16 i te maszyny dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc operują z tej samej bazy, to liczba techników, którzy są potrzebni, jest automatycznie trochę mniejsza, bo prace są prowadzone systematycznie, nie zawsze, nie wysyła się w powietrze 16, 20, 32 maszyn jednocześnie, więc to można w ten sposób robić. W momencie, w którym my chcielibyśmy parami i kluczami, a tak robią Ukraińcy, operować na kilkunastu lotniskach naraz, to liczba ludzi oraz liczba wyposażenia, znowu, to musi być wyposażenie zachodnie, to muszą być ludzie wyszkoleni przez Zachód, gwałtownie nam rośnie. Więc tu jest też dodatkowy pierwiastek komplikacji. To wszystko jest do zrobienia, tylko wymaga nakładów finansowych, wymaga odpowiednich ludzi w odpowiedniej ilości, no i wymaga czasu, tak? Czyli tego wszystkiego po kolei, czego Ukraińcom brakuje.
Czy da się jakoś porównać te różnice? Bo to naprawdę brzmi, jakby te samoloty, powiedzmy MIG-i, w porównaniu z zachodnią technologią, no choćby z tymi F-16, to po prostu były, no, jak zupełnie inne, znaczy, no, zupełnie inne samoloty, to mało powiedziane. To trochę tak jakby, nie wiem, samochód porównywać z samochodem ciężarowym, jak tego słucham. Po prostu to i to ma... No trudno mi w ogóle znaleźć porównanie z tego, co sam czytałem, ale też z tego, co ty mówisz. To żeby widzowie to sobie wyobrazili, że to nie jest tak, że tutaj mamy samolot odrzutowy, wielozadaniowy, jak się włączy, odpali Wikipedię, no to tak samo opisane, ale...
Tak, no jeden jest szybszy, drugi jest wolniejszy, tak? Jeden lata na pułapie jakimś tam, drugi na pułapie trochę wyższym. Jeden przynosi takie uzbrojenie, drugi inny. Natomiast różnice wychodzą wtedy, kiedy ciekawymi krajami zawsze do porównywania tego typu rzeczy są kraje, które użytkują równolegle technikę jakby zachodnią i wschodnią, tak? My jesteśmy, czy też byliśmy, jesteśmy tego dobrym przykładem. Mhm. I tutaj ja czerpię jakby swoją wiedzę między innymi z rozmów z pilotami, którzy albo służyli na migach 29, migach 21, potem na F-16, ale są też inne kraje, są takie kraje jak Indie, które na przykład wielokrotnie już rezygnowały z rosyjskiego uzbrojenia myśliwców na rzecz amerykańskiego czy zachodniego, bo nie tylko amerykańskiego. Okazuje się, że jednak to rosyjskie lotnictwo, nie można czynić zarzutu, że postawiło się pewne wymagania przed systemem uzbrojenia i ten system uzbrojenia został skonstruowany z uwzględnieniem tych wymagań i potem na przykład mówić, to się naszym siłom zbrojnym zdarza, że my mamy pewną koncepcję, przemysł robi taki sprzęt, a potem mówimy, że chcieliśmy coś innego, ale to taka lekka dygresja. W każdym razie to rosyjskie uzbrojenie było zawsze jednak robione z myślą o tym, że ma być stosunkowo proste, bo nawet jeżeli nie mówimy o pilotach, którzy przecież by nie przyszli z poboru, to jednak technicy, ludzie, którzy mieli te samoloty uzbrajać, serwisować, tutaj pewna część tych ludzi była jednak nie na takim poziomie albo czasu służby, albo wiedzy technicznej, jak na przykład personel amerykański czy zachodnioeuropejski. Choćby dwa warunki, w których te maszyny miały służyć. W całym ZSRR, czy to pod względem zakresu temperatur, czy tego, że maszyny, które miały chronić ZSRR choćby przed tymi bombowcami amerykańskimi gdzieś na dalekiej północy, ta infrastruktura była tam często no, bardzo uboga. Więc znowu te założenia, że ta maszyna musiała taką i taką drogę stratową wytrzymać, o takiej, a nie innej czystości, o takiej, a nie innej nośność i tak dalej, albo potem, że nie była w stanie być przetrzymywana w klimatyzowanym, w odpowiednich warunkach klimatycznym hangarze, znowu stawiała pewne wyzwania. I te maszyny zostały tak zrobione. Czy to jest zarzut wobec nich? Trudno powiedzieć, to jest po prostu ich cecha wrodzona. Natomiast kiedy zestawiamy je z możliwościami bojowymi zachodniego sprzętu, no to okazuje się, że jednak nie bez powodu to ten zachodni sprzęt wygrywa zwykle, bo Zachód narzuca i warunki walki i Zachód jednak zwykle walczy całym systemem, konfrontuje się całym systemem pieczołowicie dopracowanym i zwykle ten system odnosi zwycięstwo. Oczywiście można tutaj troszkę dywagować, czy kiedykolwiek zachodnia siła powietrzna została postawiona wobec takiego pierwszoligowego wyzwania, w którym druga strona, czyli no taki ZSRR w szczycie w 70-80 latach, czy w tej chwili na przykład Chiny, byłaby przygotowana na tego typu wyzwanie. Zachód jednak zawsze się konfrontował z tymi troszkę słabszymi i nie podnosił, tylko wygrywał w sposób miażdżący, tak? Czy to można zestawiać z konfliktem ukraińsko-rosyjskim? Nie, dlatego podejrzewam, że bardzo wiele osób na Zachodzie, czy to w mundurach, czy cywilnych analityków, jest ciekawych, czy takie wyrwane z tego amerykańskiego albo zachodniego systemu maszyny pojedynczo poradzą sobie tak dobrze, jak te maszyny, kiedy były w pełni tego systemu wspierane przez latające tankowce, samoloty walki radioelektronicznej, AWACS-y, całą tą infrastrukturę. Pamiętajmy na przykład, że Amerykanie zanim w Zatoce Perskiej rozpoczęli tą całą kampanię powietrzną, przez miesiące mapowali za pomocą samolotów rozpoznania radioelektronicznego całość irackiej obrony przeciwlotniczej. To było to przygotowanie elektroniczne, przygotowanie pola walki, gdzie oni jeszcze przed pierwszymi strzałami wiedzieli, co się dzieje i gdzie są tego typu systemy. Tutaj jednak te F-16, no może nie, że zostaną rzucone w paszczę lwa, ale no jednak będą pozbawione bardzo dużej części tego wsparcia i mam wrażenie, że to jest jeden z powodów, dla których Zachód jednak się wstrzymuje z tą kwestią, Bo po pierwsze, oczywiście liczba mimo wszystko tych samolotów na zachodzie jest skończona i Zachodu nie będzie stać, żeby drugi, trzeci albo czwarty raz takie działanie wykonywać. Dwa, zniszczenie tych maszyn w ilości istotnej byłoby oczywiście porażką Zachodu i byłoby odczytane jako zwycięstwo Rosji. Więc to są te dwie kwestie, które na pewno decydentów na Zachodzie gdzieś tam z tyłu głowy im pozostają.
Chciałbym Cię zapytać, czy w ogóle same F-16 załatwiłyby sprawę, to znaczy, no bo z tego co wiem, to jest samolot wielozadaniowy, ale Ukraińcom dalej będzie brakowało tego myśliwca przewagi powietrznej. Czy te F-16 rzeczywiście, jeżeli trafią już na ukraińskie niebo, to one będą mogły wejść w jakąkolwiek równorzędną walkę z takimi samolotami?
Obawiam się, że nie. Przy czym powiedziałbym, że jakby system, który będą mieć Ukraińcy, dalej nie będzie w stanie się w sposób taki z podniesioną przyłbicą skonfrontować z systemem, takim kulawym, takim mającym pewne bardzo duże niedoskonałości systemem rosyjskim, ale jednak będąc na wyższym poziomie. Musimy pewne rzeczy sobie wyklarować, że w konfrontacji. To są bardzo takie trudne do porównania rzeczy, ale w konfrontacji z zachodnim lotnictwem, rzućmy to, niech będzie Francji, Wielkiej Brytanii, Izraela, nie mówimy o Stanach Zjednoczonych, jakość, a raczej brak jakości, którą prezentują Rosjanie, zostałaby bardzo, ale to bardzo boleśnie obnażona. To już wiemy. Tylko, że Ukraińcom jest bardzo daleko do takiego systemu, jakim choćby dysponują Francuzi, właśnie, czy Brytyjczycy, czy Izraelczycy. Dlaczego podaję przykłady takich krajów? Bo te przykłady poza takim lub innym rodzajem myśliwca albo kilkoma rodzajami myśliwców mają ten cały, będzie się to dzisiaj to słowo powtarzać i przewijać, system. System oparty na pewnej zbudowanej naziemnej obronie przeciwlotniczej, tego Ukraińcy troszkę mają. Na obronie, która jest wysunięta na przykład w morze, bo nie w przypadku wszystkich krajów to musi być, ten centrum musi być na lądzie, na przykład w przypadku Brytyjczyków może być na morzu. Mają samoloty, które służą do zarządzania polem walki, tak? Czyli te osławione AWACS-y w takiej lub innej formie. Mają samoloty służące do rozpoznania walki radioelektronicznej. Mają samoloty służące do tankowania. Mają wreszcie to zaplecze logistyczne i szkoleniowe. I dopiero kiedy o tym możemy mówić, to wtedy możemy mówić o konfrontacji z czymś. Nawet najlepszy samolot, nawet ten F-22 mityczny, wyciągnięty z tego systemu miałby bardzo duży problem z pokonaniem jednak tego całego spektrum, czy to rosyjskiego, czy innego. Dlatego to znowu mógłby być początek, ale nie, ja uważam, że Ukraińcy na tyle znają swoje słabości i na tyle od pewnego czasu już na pewno znają słabości i siły F-16, czy innych zachodnich myśliwców, że oni nie staną do takiej walki, bo wiedzą, że taką walkę przegrali. Oczywiście to, jak już od tych miesięcy Ukraińcy działają w sposób taki quasi-partyzancki, tak? Wykonanie F-16 będzie o wiele lepszą walką partyzancką, bo to doda im jakości, to doda im nowoczesnych stacji radiolokacyjnych, nowoczesnych pocisków powietrze-powietrze, systemów wymiany danych, lepszych systemów rozpoznania walki radioelektronicznej na pokładzie tego samolotu, ale F-16 to nie jest ta półka i sam w sobie jednak tego nie będzie stanowił. Ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że gdybyśmy postawili zamiast F-16, F-15, Rafale, Eurofightera, możemy tutaj długo wymieniać, dalej one same w sobie nie mogłyby przynieść rewolucji. One nie miałyby prawa przynieść rewolucji. Pamiętajmy, że Rosjanie wciąż dysponują bardzo, ale to bardzo potężnym systemem obrony powietrznej z komponentem lądowym. Te mityczne lub nie, system S-300, S-400, S-350, Buki, Tory, znowu można wymienić, prawda? Komponent walki radioelektronicznej, komponent służący do zapewnienia świadomości sytuacyjnej w powietrzu, on za bardzo nie ucierpiał, nie miał prawa ucierpieć, bo nie miał z czego ucierpieć. On notuje pewne straty, ale on jest zaprojektowany nie na walkę z Ukraińcami, ale na walkę de facto z Zachodem albo z Chinami. System, który mogą wystawić Ukraińcy jeszcze przez długi okres, nie postawi takiego wyzwania. Tak bym znowu to określił.
Ale z drugiej strony, jak rozumiem i jak obserwuję, będąc tutaj na miejscu, ten system ukraiński, ten postsowiecki w większości jednak system, przede wszystkim obrony przeciwlotniczej, on zapewnia Ukrainie no, dość poważną obronę przed lotnictwem rosyjskim, prawda? neutralizował w pewien sposób tą przewagę, neutralizuje dalej tą przewagę lotnictwa rosyjskiego, tą miażdżącą, gdyby się spotkały te po prostu te floty powietrzne, powiedzmy właśnie tak jak powiedziałeś, z podniesionymi przyłbicami w walnej bitwie.
Tak, idźmy dalej. Tu ja staram się to uświadomić, bo to mimo wszystko jest ważne dla naszego społeczeństwa. Ukraiński system obrony powietrznej u zarania konfliktu rok temu ponad, był jednym z kilku najpotężniejszych takich systemów na świecie. On to udowodnił i on to udowodnił tym, jak fajnie Ukraińcom udało się wyjść z tego uderzenia, czyli na poziomie doktryny, wyszkolenia oni byli gotowi, ale też on to nawet udowadnia do tego momentu, ponieważ trudno sobie wyobrazić więcej niż 2-3 kraje na świecie, które zostały poddane tak długiemu, a jednocześnie intensywnemu atakowi i które byłyby w stanie ten atak przyjmować i dalej bronić swojej przestrzeni powietrznej i dopuszczać coraz głębiej i w coraz większych ilościach statków powietrznych nad własne terytorium. Zauważmy, że minęło kupę czasu, minęło kilkanaście miesięcy, Rosjanie dalej nie są w stanie tym całkiem ilościowo, jakościowo dobrym lotnictwem wejść w ukraińską przestrzeń powietrzną na więcej niż kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów na bardzo krótki czas. Więc nie wolno deprecjonować tego systemu, absolutnie, ba, ten system u zarania był o wiele potężniejszym systemem, który na przykład dysponuje Polska. To też należy powiedzieć.
I chyba dalej tak.
Tak, ja tutaj jedyną wątpliwość, jaką w tej chwili mam, to ona dotyczy tego, ile faktycznie Ukraińcom zostało pocisków.
Tak, do S-300.
Do S-300, do Buków. Bo tak, on nie został zdegradowany pod względem tego, że został zniszczony. On zwyczajnie się wyczerpał, bo nikt nie jest w stanie takiej ilości pocisków posiadać. Ukraińcy i tak większość, nazwijmy to świadka, ludzi, którzy się tym tematem interesowali, bardzo zaskoczyli, że oni mieli taką ilość tych pocisków. Okej, tutaj oczywiście swoje dorzucił Zachód, który jak szalony skupował po różnych dziwnych krajach drugiego i trzeciego świata, gdzie się dało. Gdzie się dało, po prostu te pociski były kupowane i on je uzupełnił, ale Ukraińcy byli naprawdę bardzo dobrze przygotowani i no i to zaprocentowało oczywiście.
Jasne, zupełnie inaczej ta wojna przez to wyglądała. Powiedziałeś, że Ukraińcy z partyzancko tutaj skorzystają właśnie z tych samolotów swoich obecnych, też zapewne z MiG-29, które dostali od Polski. Mhm. Ja Państwu, bo kilkukrotnie widziałem to na własne oczy, jak te samoloty na takim niskim pułapie w Donbasie nade mną przelatywały i spróbuję to opisać, jeżeli się mylę, bo wydaje mi się, że to o to w tym chodzi, to proszę popraw mnie, to wyglądało tak, że samolot leci naprawdę bardzo nisko, właściwie no nie powiem, że nad koronami drzew, ale chyba najbliżej jak się da właśnie tych koron drzew, leci, mija jakby pewne miejsce, zbliża się do linii frontu, stamtąd wystrzeliwuje pociski i zawija się z powrotem. Czy to trochę tak to właśnie wygląda? Tak do tego są te samoloty używane w pewien sposób? Właśnie do wystrzelania pocisków precyzyjnych powietrze-ziemia albo próby zestrzelenia jakiegoś celu w powietrzu i schowania się z powrotem?
W pewnym stopniu to, co najbardziej faktycznie ilustruje, oczywiście tu możemy mówić o zadaniach jakby powietrze-ziemia, powietrze-powietrze, ale pewnym wyróżnikiem i faktycznie może modus operandi to by było zbyt mocne słowo, tego jak działają Ukraińcy, jest to, że oni tymi maszynami operują na bardzo niskiej wysokości, czego jesteśmy świadkami. Kiedy zestawimy to faktycznie z tym, że mamy ujęcia na przykład z terytoriów okupowanych, z Donbasu czy z innych miejsc, lotnictwa rosyjskiego, to ono de facto często prowadzi te defensywne patrole powietrzne, tak to powiedzmy nazwijmy, z wykorzystaniem samolotów Su-35, MiG-31 i innych maszyn na dość dużej wysokości. Ono czuje się dość bezkarne na swoim terytorium i ma do tego faktycznie prawo, co pomijając pewne drobne incydenty, gdzie patrioty coś tam spuściły. I teraz tutaj pojawia się ta elementarna przewaga, bo Ukraińcy dysponują tą obroną powietrzną na pewnym poziomie. Ona jest użytowana w głębi, ona chroni pewne elementy infrastruktury krytycznej, miasta i tak dalej, i tak dalej. Im bliżej frontu ona jest słabsza, Rosjanie mają na tyle dużo tej obrony przeciwlotniczej i na tyle zaprojektowanej, że ta obrona może podejść bliżej, ona jest też bardziej skomasowana. Rosjanie troszkę wypychają te ukraińskie myśliwce operujące na dużej wysokości, bo tutaj zaczynamy od tego takiego fundamentalnej kwestii, czyli horyzontu radiolokacyjnego. To niestety trzeba powiedzieć. Czyli jak daleko fale radiowe albo wzrok ludzki sięga. Jeżeli ktoś leci nisko, to my nie jesteśmy w stanie wygrać z fizyką, prawda? Jeżeli on zniknie za horyzontem, my nie jesteśmy w stanie go wykryć. Dlatego Ukraińcy latają nisko. Z kolei Rosjanie, którzy nie są zagrożeni, mogą sobie pozwolić lecieć wyżej. Co z tego, że Ukraińcy ich wykryją? Nie mają tego typu
stołów i kolei.
Tak, więc mogą sobie na to pozwolić. Jeżeli mogą sobie na to pozwolić, to oni z kolei widzą niżej dalej. I tu mamy już pierwszą przewagę. Czyli widzę na dół, jestem w stanie strzelać, nawet jeżeli nie trafię, zmuszę do jakichś manewrów, wykrwawię energię tego przeciwnika, on może zawróci, a może zostanie zestrzelony. Jeżeli się nie uda, ja spróbuję jeszcze raz. Jeżeli się nie uda, ja się wycofam. Ktoś inny przyleci, tak? Ukraińcy tego nie mogą robić. I tu pojawia się drugi problem. Jeżeli chcielibyśmy na przykład zamienić te MiG-29 czy Su-27 na F-16, jeżeli one znalazłyby się w tej samej sytuacji, one byłyby nisko, one byłyby obarczone tym samym problemem. Postawmy sobie ten sam pocisk, który jest wystrzeliwany z wysokości 8 km, a jest wystrzeliwany z wysokości 500 metrów. Ten pocisk zwyczajnie z powodów energii kinetycznej, tego, że leci w dół, przedziera się przez mniej gęste warstwy atmosfery, ma większą prędkość, leci szybciej. Ten nasz pocisk tego biednego F-16 będzie miał zwyczajnie pod górę. Nie jest w stanie konkurować. Zwyczajnie on wytraci energię, wykrwawi się, gdzieś spadnie nieszkodliwie. Dlatego tutaj na tym się opieramy. Dlatego jest problem. Tu możemy mówić o tej otwartej przyłbicy, a ta maszyna osiąga taką prędkość, a ta osiąga taką, ta przyniosi tyle rakiet, a ta tyle. Ale mówimy o systemie. Dopóki Rosjanie będą mieć tą potężną obronę przeciwlotniczą, która będzie Ukraińców spychać w dół, do tego momentu nie będą w stanie nawiązać Ukraińcy takiej równorzędnej walki z Rosjanami. Tutaj możemy znowu wrócić do tego, jak NATO się za to bierze, prawda? Ja wiem, że porównywanie jednak potencjału Ukrainy do NATO. Działanie NATO zaczyna się od tego, że trzeba tą obronę przeciwlotniczą zdławić. Niekoniecznie trzeba ją zniszczyć. Trzeba ją zmusić na pewno do tego, żeby ona w danym momencie milczała. Jeżeli ona zaczyna się przemieszczać, jeżeli ona musi wychodzić spod uderzenia, bo ktoś na nią poluje, wtedy my zyskujemy tą przestrzeń do góry. Tak? Wtedy my możemy zacząć walczyć z tymi myśliwcami, możemy oczyścić pole dla bezpośredniego wsparcia, czyli już nie muszą być to dosyć chaotyczne przeloty 20 metrów nad ziemią i strzelanie rakiet gdzieś na azymut, tylko my możemy użyć swoich bezzałogowców, samolotów rozpoznawczych, dokładnie znaleźć przeciwnika i wtedy precyzyjnie uderzyć. Cały system, do tego się sprowadza, że to jest cały proces. Ukraińcy tego systemu nie mają i systemu pojętego jako samolot A, samolot B, samolot C, to jest istotne, owszem, ale to jest też systemu pojętego jako eskadra, grupa ludzi, która od 5, 10, 15 lat się w tego typu zadaniach szkoli. No tak. Jako pewne wyposażenie, które przez kilka lat było opracowywane pod względem tego, że musimy wykryć radar Y. To jest coś, co NATO posiada, coś, co NATO chroni prawie że rozpaczliwie przed tym, żeby nie stracić tego typu zdolności, bo wie, że bez tego to całe osławione lotnictwo NATO nie zadziała. I czy da się Ukraińcom coś takiego zbudować? Podejrzewam, że w danym okresie czasu się da. Tylko ile to będzie kosztować? Jak długo potrwa? No to już jest inna kwestia.
Czyli wiemy, że jeśli chodzi o kwestie obronne, to na pewno też by Ukraińcom pomogło, bo tutaj powoli, może Państwo sobie z tego nie zdają sprawę, bo nikt o tym w mediach nie mówi, ale powoli narasta taki strach w Ukrainie, co będzie zimą, że znów zimą na pewno Rosjanie spróbują razić nie tylko Lwów i przedszkola, gdzie ostatnio byłem i sobie oglądałem i dziurę po pocisku we Lwowie, czy nie Czernichów i teatr, tylko znów będą uderzali stricte w cele infrastruktury krytycznej. I jeżeli będzie ograniczona ilość pocisków do systemów przeciwlotniczych, to będzie im to robić o wiele łatwiej. A takie samoloty by wtedy temu przeciwdziałały, tak? A jeszcze kwestia śmigłowców rosyjskich, bo też spotkałem się z takim zdaniem, że gdyby było F-16, to one by właśnie za frontu, gdzieś z głębi swoich pozycji, ale jednak mogły wykryć podniesione te śmigłowce K-52, które przecież są z morą w tej chwili na Zaporożu choćby, sprzętu ukraińskiego i mogłyby je wyeliminować. Czy, tak, czy widzisz taką możliwość, czy to raczej bajki?
Przyznam, że zupełnie nie widzę z tego powodu, znaczy z dwóch powodów. Po pierwsze, to znaczy, że te maszyny musiałyby, śmigłowce szturmowe z definicji, wschodnie śmigłowce szturmowe z definicji działają jednak nie w sposób penetrując, jakby wchodząc na zaplecze, prawda? Nie widzieliśmy tego typu działań w wykonaniu rosyjskim, nie. Poza pierwszą próbą pod Kijowem, która zakończyła na szczęście tak się zakończyła. Rosjanie używają tych śmigłowców w ramach wsparcia pola walki. Oni wchodzą dosłownie być może kilka kilometrów, nawet nie nad ugrupowanie ukraińskie, ale nad tą ziemię niczyją. Wszystko. Co oznacza, że maszyna, która musiałaby te śmigłowce zniszczyć, musiałaby się pojawić plus minus w tym samym miejscu. W momencie, w którym ukraińskie maszyny działają na bardzo niskim pułapie, szansa na to, że ten myśliwiec wykryje swoim radiolokatorem taki śmigłowiec szturmowy, będzie w stanie go zidentyfikować 100%, że to jest maszyna rosyjska, wystrzelić pocisk i działać w ten sposób jest zwyczajnie znikoma. Tutaj znowu, im wyżej byśmy mogli wisieć, tym większy zasięg widzenia tego radaru byśmy dysponowali. Patrzymy dalej, mamy więcej czasu na to, by przygotować się, jaka to jest maszyna, czy ona nam grozi, czy ona jest na pewno nie nasza, i tak dalej. Ale jest ten problem. Im wyżej jesteśmy, tym bardziej jesteśmy odsłonięci na obronę przeciwlotniczą. A Rosjanie, a wcześniej Sowieci, tą armijną obronę przeciwlotniczą nie chronią miast, elektrowni, ale zgrupowania wojsk, doskonalili bardzo długo. Okej, ona miała swoje wpadki i ma swoje wpadki i liczy na to, że będzie miała dalej. Ale ona jest potężna, ona jest ilościowo i jakościowo na dobrym poziomie i to byłby chyba najgorszy możliwy pomysł na wykorzystanie tych maszyn. Tak, ja to widzę.
No, one mogłyby po prostu zapewnić jednak takie zabezpieczenie, że jeżeli, tak jak powiedziałeś, będzie większy problem z obroną przeciwlotniczą ukraińską, no to będą po prostu broniły, no tego ukraińskiego nie ma wewnątrz, prawda?
Taka może lekko zbrojna konnica, tak? Która raczej nie dawała się do szturmów, ale tam, gdzie był problem, tam, gdzie trzeba było się szybko przemieścić, owszem, była w stanie zareagować. Jeszcze jest jedno pole do wykorzystania tego typu maszyn. Pamiętamy choćby o samolotach Su-24, które przynoszą w tej chwili brytyjskie i francuskie pociski Storm Shadow.
Storm Shadow, yes.
Tak. Pociski sięgające kilkuset kilometrów, wersje są różne od 300 do 500. To w tej chwili najmniej istotne. Tych maszyn jest stosunkowo mało. Te maszyny, nawet jeżeli nie ponoszą strat pod względem zniszczenia, porażenia, się zużywają, co też jest istotne. Pociski, z którymi są zintegrowane, też się zużywają. Zachód ma inne typy uzbrojenia, które być może w pewnym stopniu byłyby w stanie również do tej gamy dołączyć, ale to za każdym razem oznaczałoby trudną, czasochłonną i ryzykowną pod względem efektu integrację. Dwa, wyciągnięcie tych maszyn potencjalnie z zadań, przeprowadzenie prac i powrót. F-16 to jest znowu ten szwajcarski, natowski scyzoryk, który ma odpowiednie szyny danych, który ma komputery, które zostały zaprojektowane z myślą o tym, że już dysponują pewnym uzbrojeniem, ale też, że zachodnie uzbrojenie robione w tej samej filozofii łatwo z nim zintegrować. Więc oparcie się na w przeciągu kolejnych miesięcy na nosicielach tego uzbrojenia, które pozwoli te F-16 utrzymać nad własnym ugrupowaniem dosyć głęboko, ale będzie mogło być po kolei bardzo prosty sposób integrowany z tym F-16, albo już jest integrowane, to jest kolejne pole do wykorzystania tych maszyn. Bomby SDB szybujące, te bomby JDAM-ER, jest cała gama takiego uzbrojenia, które jest standardowe dla NATO, którego jest całkiem dużo, i które dla F-16 jest takim chlebem codziennym. Dla Su-24 czy Su-27 nie jest. Pamiętajmy na to, że NATO ma tą gamę starszego uzbrojenia, którego się stosunkowo stopniowo pozbywa, ale to są różne rodzaje uzbrojenia. I teraz integracja każdego z nich, bo na przykład Włosi znaleźli sobie w magazynie, że za 3-4 lata muszą zutylizować kilkadziesiąt czy kilkaset tego typu pocisków. Wyciągajmy znowu te 124 albo 127, bawmy się w to, kiedy tych pocisków jest tylko kilkadziesiąt, ich starczy na 3 miesiące, to może mieć średnią opłacalność. Kiedy mamy na miejscu na Ukrainie maszyny zachodnie, z zachodnią elektroniką, w której to jest kwestia napisania kilkuset czy kilku tysięcy linijek kodu, wpięcia w zamki, które są do tego przystosowane, jest dużą przewagą, tylko ja mówię dalej o uzbrojeniu, które jednak trzymałoby te F-16 pod tym własnym płaszczykiem, nad własną własnym ugrupowaniem, pod przykryciem systemu Patriot, Sampti czy innych. I to faktycznie nie byłoby marnotrawstwo, to by było wykorzystanie tych możliwości, a jednocześnie chyba czekanie na to, że będą kolejni piloci, będą kolejne maszyny i stopniowo faktycznie zbuduje się siły powietrzne, które może w jakiejś perspektywie mogłyby na poziomie taktycznym, na danym teatrze operacyjnym rzucić wyzwanie. Tylko czy Ukraińcy mają tyle cierpliwości i czasu i czy Zachód ma tyle chęci, żeby powiedzmy w przeciągu roku, półtorej dalej takie działania podejmować? Nie wiem, to nie jest pytanie do mnie. Chciałbym wierzyć w to, że tak jest. W takim wypadku faktycznie ten rok czy półtorej w kontekście możliwości rzucenia wyzwania Rosjanom na danym kierunku być może by się pojawiło, ale to już jest kwestia na poziomie politycznym, a nie technicznym.
Oczywiście. Czyli jednym słowem, ale z tego, co mówisz, to mogę jednak wysnuć wniosek, że to jest jednak dość duży krok dla Ukraińców, no bo chyba się zgadzamy z tym, że to jest przehajpowane z jednej strony, ale z drugiej strony, że to jest jednak spory krok, jeszcze trochę kroków do tego, żeby, co sobie wyobrażają powiedzmy dziennikarze, media, ludzie zwykli, czyli że tutaj rzeczywiście walki powietrzne i penetracja rosyjskiej przestrzeni powietrznej, to jest w ogóle, to jest bajka, o której, tak jak Państwo słyszą, jak mówi Dawid, którą po prostu nie ma co wierzyć, ona jest nierealna całkowicie. Natomiast jest to jakiś krok do tego, żeby zbudować jakieś siły powietrzne, nie tak jak teraz z partyzanta trochę, przepraszam, że tak powiem, nie chcę tutaj oceniać, bo uważam, że ukraińscy piloci są niezwykle odważni, oni naprawdę ryzykują życiem, korzystają ze sprzętu, wiele, tak jak Państwo słyszeli, 15 lat zacofanego, o 15 lat zacofanego w stosunku do tego, co mają choćby Rosjanie. Natomiast niestety tak to jest zbudowane, no i ta przewaga rosyjska jest olbrzymia, nie da się tego tak przeskoczyć, damy 60 samolotów i wszystko jest dobrze. Natomiast to już jest jakiś krok, z tego co mówisz, to rozumiem, że to jednak jest jakaś początek jakiejś wędrówki.
To jest na pewno początek wędrówki w dobrym kierunku. Dwa, mówimy z partyzanta, natomiast przypomnijmy, że Wietnamczycy północni, rzucając w ten sposób wyzwanie amerykańskim siłom powietrznym, wielokrotnie potężniejszym, byli w stanie ostatecznie, również dzięki tego typu działaniom, wygrać samo zagrożenie dla kolejnych misji zachodnich, amerykańskich w tamtych czasach, było na tyle duże, że te działania były istotne. One nie były podejmowane bez powodu, one były podejmowane z określonym celem wywarcia nacisku, tak? Jeżeli za każdym razem istniało ryzyko, że takie maszyny mogą nasze ugrupowanie zaczepić, to my musieliśmy angażować potężne środki, żeby tylko tego w jakiś sposób uniknąć. Maszyny ukraińskie mogące pojawić się w danym momencie na danym teatrze, czy to na wschodnim, czy na południowym i porazić jakieś ugrupowanie, zrzucić kilkadziesiąt bomb, wywrzeć ten wpływ, a następnie przemieścić się gdzie indziej, to jest punkt nacisku, który zawsze będzie wywoływał reakcję. Rosjanie nie mają nieskończonej ilości Su-35, nie mają nieskończonej ilości MiG-31, nie mają nieskończonej ilości zasobów przeciwlotniczych mimo wszystko. Jeżeli Ukraińcy będą w stanie bardzo dynamicznie, elastycznie, a jednocześnie jednak oszczędzając i pilotów, i sprzęt, używa tego sprzętu, a udowadniają na wielu polach, że są do tego zdolni, to będzie pozytywny wpływ na potencjał sił zbrojnych. Nie będzie to w żadnym wypadku jakiś game changer, rosyjskie Su-35 i MiG-31 nie zaczną nagle spadać w nie wiadomo jakich ilościach. Ja mam nadzieję, że jestem przekonany o tym, że Ukraińcy mają świadomość, że to nie jest dobry pomysł. udowodniali to wielokrotnie, więc nie mam tutaj wątpliwości. Natomiast to bardziej kwestia opinii publicznej, która sama w sobie kształtuje takie pomysły. Moim zdaniem to może być naprawdę nawet ratunek na nadchodzące miesiące w kontekście uzupełnienia systemu obrony powietrznej. Pamiętajmy to, co zawsze mówimy, że obrona przeciwlotnicza, to nam się wydaje, że to jest wyrzutnia rakiet. Nie, to jest całość. Jeżeli samolot, albo wyrzutnia, albo radar, albo system walki radioelektronicznej spowoduje, że ten pocisk chybi albo nie doleci, to odnosimy sukces. Nie ma znaczenia, co ten pocisk zestrzeli, albo co spowoduje, że on chybi. To jest istotny wkład w system obrony powietrznej ukraińskiej, który z powodu takiego nacisku przez te ileś miesięcy jest w gorszym stanie. Te pociski znowu nie ma ich nieskończonej ilości. Maszyny mogą do tego zostać użyte, dwa właśnie do użycia broni precyzyjnej, gdzie rzucając zaplecza, natomiast najmniej wyobrażałbym sobie tutaj jakieś faktycznie walki powietrznej i rzucenie wyzwania rosyjskim siłom powietrznym. Tak z otwartą przyłbicą, znowu do tego wrócę. Tak samo, no przecież Wietnamczycy czy inne kraje czegoś takiego nie robiły. Nie robiły z tego z powodu tego, że nie miały ochoty tego zrobić. Albo, że ich coś było nie tak z ich odwagą. To wynikało z rozsądku. I tutaj liczę, jestem przeświadczony, że dokładnie tak samo to będzie wyglądać.
No tak, Ukraińcy to są akurat bardzo praktyczni. To wielokrotnie w trakcie tej wojny pokazywali. A w Wietnamie to chyba z tego, co pamiętam, to właśnie ta statystyka zestrzeliwanych maszyn, znaczy traconych maszyn przez Amerykanów w ogóle wzrosła właśnie w trakcie wojny wietnamskiej. Potem jakieś były robione po prostu zmiany, bo ona tak wzrosła w stosunku do wojny koreańskiej. Możliwe, że się mylę, ale pamiętam, że czytałem kilka takich artykułów. Ale mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo mówisz właśnie o tym, że no to nie jest game changer, to się na pewno wszyscy zgodzą. Natomiast wydaje ci się, że jest coś, jakaś broń, która mogłaby być tym game changerem, bo jednak choćby przekazanie HIMARS-u w tamtym roku, ono sprawiło, przynajmniej na początku, teraz to już nie jest taka rzecz, która jakoś, bo też nauczyli sobie Rosjanie w jakiś sposób z tym radzić. Natomiast na początku to rzeczywiście był w pewnym sensie jakiś game changer na froncie przez pierwszy miesiąc. Czy jest coś, co rzeczywiście mogłoby w tej chwili sprawić, że zmieniłaby się po prostu ta gra, w sensie ta wojna? Jest jakiś sprzęt, który Zachód mógłby Ukraińcom przekazać, a nie chce?
Ja chyba bym jednak się skłaniał ku rozwiązaniom, które są szybsze i możliwe do wprowadzenia w o wiele bardziej masowej ilości niż lotnictwo, czyli podążyłbym jakby wydeptaną i sprawdzoną ścieżką faktycznie przekazania Ukraińcom większej ilości systemów artylerii rakietowej i sięgnięcia pociski o większym zasięgu.
Czyli ATACMS.
Między innymi, bo uważam, że Zachód posiada też jakby MLRS-y, GMLRS-y to są pociski najbardziej znane na Zachodzie, ale Zachód kilkukrotnie właściwie udowodnił już w tej wojnie, ku mojej wielkiej satysfakcji, że również jest elastyczny. I ja oczekiwałbym, że na przykład środki rażenia, czyli na przykład bomby Grand Launch SDB, tak? Oręż, który jest teoretycznie przeznaczony dla maszyn, dla statków powietrznych, ale który może być wystrzeliwany z tego typu wyrzutni. Jest kilka innych, na przykład pociski Storm Shadow miały mieć aplikację lądową. Jest kilka innych systemów uzbrojenia, które w połączeniu faktycznie z tym stojącym o wiele wyżej w porównaniu z Rosjanami systemem rozpoznawczym, zapewnianym przez Zachód szeroko pojęty, czy to przez systemy cywilne, ale i wojskowe, byłyby w stanie jednak w sposób masowy pojawić się. Nie liczę na masowe pojawienie się zachodniego lotnictwa na kształt zachodni na Ukrainie. To musiała być kwestia naprawdę kilku lat, i to nie jednego czy dwóch lat. A tylko lotnictwo użyte jednak w sposób masowy i kompleksowy zapewni tutaj wyraźną przewagę, więc to jest taki paradoks, że Rosjanie w tym konflikcie pod względem lotnictwa są de facto tym Zachodem, takim upośledzonym, nie za silnym, ale Zachodem. Natomiast Ukraińcy to jest niestety ten Związek Sowiecki, który nigdy się nie nastawiał na to, że wygra za pomocą lotnictwa. On musiał jednak tą swoją słabość rekompensować. masowym, naprawdę masowym użyciem artylerii, artylerii rakietowej i tego typu systemów uzbrojenia. I niestety tutaj mam wrażenie, że to jest ta droga. Dla samolotów wielozadaniowych jest miejsce, na przykład w systemie obrony powietrznej. Dzięki temu o wiele większa ilość systemów przeciwlotniczych lądowych mogłaby się zbliżyć do linii frontu. Jeżeli to już byłoby osiągnięte, to moim zdaniem to byłby bardzo duży sukces Ukraińców, bo to jeszcze bardziej wybiłoby zęby rosyjskiemu lotnictwu. O wiele bardziej niż ta eskadra czy dwie F-16. To, że jedna bateria systemu Patriot czy SAMP-T mogłaby zniknąć z rejonu Kijowa, zastąpione eskadrą F-16, taką siedzącą w miarę w bezpiecznym gniazdku, która nie pcha się na pierwszą linię frontu, ale która faktycznie jest w stanie te pociski manewrujące zniszczyć, a ta bateria pojawia się gdzieś na Zaporożu. I ona samą swoją obecnością, włączeniem tego radiolokatora na 2-4 godziny, daje znać rosyjskim pilotom, że tu będzie bardzo, bardzo ciężko, ma o wiele większy wpływ. To jest działanie, które ma cały czas wpływ, nie tylko, że F-16 się gdzieś tam pojawiły, zniknęły. Potencjał jest o wiele większy, o wiele trudniej taką baterię też w takim wypadku zniszczyć niż te pojedyncze F-16. I tutaj bym raczej upatrywał roli dla F-16 na zapleczu, a przekazania systemów rakietowych albo również systemów pocisków manewrujących, tego typu uzbrojenia, bomb szybujących w dużych ilościach dla F-16, ale to musi być uzbrojenie, które sięga dalej, tak żeby te maszyny sprowadzić do roli nosicieli, które nie są mocno narażone na przeciwdziałanie rosyjskie, bo to pozwoli jakby i zaoszczędzić pilotów i maszyny, żeby oni nabrali doświadczenie, żeby kolejni piloci mogli wrócić na zachód, znowu się przeszkolić, wrócić i faktycznie w ten sposób, nie tracąc dosyć takich odważnych misjach potencjału, za jakiś czas on może zostać zbudowany. Ale to będzie bardzo, bardzo długa droga i przede wszystkim jeszcze uważam, że F-16 zobaczymy, powiem te słowa, ale że F-16 pod względem choćby potencjału myśliwskiego zostaną uzupełnione innymi maszynami z zachodu.
Na przykład? Myślisz, że co to mogłoby być?
Ja na przykład tutaj bym zakładał ideę francuskich sił powietrznych i być może na przykład samolotów Mirage, które mają swoje zalety. O F-15 nie chcę mówić, ale na przykład F-18. Jest kilka typów maszyn, które naprawdę są dosyć mocno rozpowszechnione na Zachodzie, które mają swoje unikalne cechy, nawet wychodzące poza F-16 i które moim zdaniem prędzej czy później trafią na Ukrainę, tylko raczej później niż prędzej w ilościach, które raczej nie przyniosą jakiegoś przełomu. Proces. To niestety musi trwać. My to przeszliśmy, a dalej, chciałbym zauważyć, że dalej w tym momencie nie doszliśmy do końca tego procesu, mając o wiele więcej czasu, nie mając wojny i nie sądzę, żeby lotnictwo było przełomem w tym konflikcie.
Po prostu. Choć powiem ci, że po tym, co mówisz, to coraz bardziej jakby jednak utwierdzam się w takim przekonaniu, że jeżeli rzeczywiście z głową zostałyby te samoloty przekazane i z tymi na przykład systemami, o których wspominasz, czyli byłoby rzeczywiście sporo pocisków, sporo bomb szybujących, systemy rakietowe, powietrze-ziemia, do tego dorzucamy właśnie wyrzutnie rakietowe, artylerię rakietową, no to rzeczywiście razem, gdyby to nagle trafiło na front, no to by zrobiło potężną różnicę. To jest coś, czego teraz tak bardzo brakuje na Zaporożu.
Tak, tylko mam wrażenie, że to też wymaga cierpliwości. A umówmy się, my mówimy o tych kwestiach, nazwijmy to technicznych, do poziomu operacyjnego. Wyżej wchodzi polityka. Polityka często wymaga rezultatów, które są niemożliwe do osiągnięcia w danym momencie. I nie dba o to, że one są niemożliwe do osiągnięcia. I tutaj jest możliwość znowu wytracenia części tego potencjału, który na przykład... No niestety, ale na przykład być może dopiero na wiosnę miałby szansę wejść w swojej pełnej sile. Być może w tej chwili to ta artyleria i artyleria rakietowa powinny robić robotę i powinny wykrwawiać kolejne systemy artyleryjskie, walki elektronicznie po stronie rosyjskiej. Może to powinno przejąć ciężar walki, a nie żołnierze, którzy są niestety tym czynnikiem, który jest nie do zastąpienia, jeżeli się go straci. Ale tu już wychodzimy bardzo, bardzo daleko poza temat F-16, prawda?
Nie, ja się z tobą całkowicie zgadzam. Po prostu zawsze, proszę państwa, jak się politycy pchają w kwestie związane z wojskiem, to to się nie kończy dobrze, kończy się Stalingradem, mówiąc krótko, i tysiącami ofiar, niestety.
Tak. A tego Ukraińcom nie życzymy.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, już wykraczające poza Ukrainę. W jakim sytuacji my w takim razie jesteśmy z naszym lotnictwem? Gdyby nam przyszło się mierzyć bez wsparcia NATO, chociaż w ogóle to ja tego nie zakładam, zawsze to podkreślam, że naprawdę mam przekonanie, że jesteśmy tak głęboko osadzeni w tej chwili w tym sojuszu, kiedy czytam, obserwuję też komunikaty ze strony Stanów Zjednoczonych i nie tylko, że po prostu Polska tutaj na pewno miałaby wsparcie. Ale gdybyśmy tak hipotetycznie założyli, że tak jak no właśnie choćby Izrael często radzi sobie sam tylko z własnym lotnictwem, to jakie my mielibyśmy możliwości? Czego nam brakuje? No bo my przecież tego samolotu przewagi powietrznej nie mamy i na razie mieć nie będziemy, bo F-35 nie jest tym samolotem, prawda?
Tutaj, ja tutaj przyznam, że nie do końca się zgodzę z prostego powodu. Niektórzy piloci idą w tym kierunku, że konstrukcja, ten metal czyni samolotu myśliwiec przewagi. Inni mówią, że skuteczność wykonania tego zadania. Jeżeli pocisk manewrujący spadnie na wrogie lotnisko i zniszczy 15 albo 20 maszyn, to my wywalczymy przewagę w powietrzu, nie mając myśliwca przewagi w powietrzu. Jeżeli to się nie uda, to jej nie wywalczymy. To jest takie troszkę inne podejście. Maszyny F-35 są samolotami wielozadaniowymi, tak? One mogą wykonywać takie lub inne zadania, w zależności od tego profilu i tego, co się im postawi za zadanie. Ale one, dysponując obniżoną wykrywalnością, są w stanie podejść na tyle blisko, na tyle niewykryte i zyskać coś, co można nazwać świadomością sytuacyjną, że ja bym maszyny piątkę nazwał jako coś w stylu ninja, tak? Oni mają największe gony, największe zbroi, nie są najwięksi, ale jeżeli zaskoczą przeciwnika i nie pozwolą mu na reakcję, to nie jest dla nich istotne. I F-35 w ten sposób działają. Można prześledzić na przykład wypowiedzi niemieckich czy francuskich pilotów, którzy udali się na ćwiczenia Red Flag do Nellis, gdzie pojawiały się na przykład maszyny F-35 Gwardii Narodowej, nie tych topowych jednostek europejskich, japońskich jakichś, i okazywało się, że ci piloci no, nie do końca wiedzieli, co się w tym momencie stało. Tak? Oni byli gotowi do walki, oni mieli potężne uzbrojenie, potężne radary, ale nie wiedzieli, że w danym momencie mają tego radaru użyć, że ten samolot kryje się w tym miejscu, a zwyczajnie ginęli. I ja stoję w takiej pozycji, że my nie potrzebujemy samolotu przewagi powietrznej, jeżeli będziemy w stanie w sposób mądry użyć innych środków, między innymi F-35, do wywalczenia tej przewagi.
Rozumiem.
Tą przewagę można w jakikolwiek sposób osiągnąć. Ważne, żeby ją osiągnąć. To jest ten klucz. Natomiast wracając do pytania pierwszego, chciałbym porównać Ukrainę może nie z tego momentu, bo to jest nie fair. Ukraina przez półtorej roku niemal toczy wojnę z Rosją, z mocarstwem atomowym, z krajem o wiele większym potencjale. Ale jakbym chciał porównać Polskę sprzed wybuchu wojny, miesiąca przed, i Ukrainę pod względem zdolności do obrony przestrzeni powietrznej, obrony swojego kraju, to bylibyśmy co najmniej o półkę, jak nie dwie półki niżej, niestety. Mamy 48 F-16, maszyn, które jakąkolwiek maszynę w ukraińskim arsenale deklasują. Owszem, ale to jest koniec. My de facto nie mieliśmy i dalej nie mamy. Pierwsza bateria systemu Patriot ma osiągnąć wstępną gotowość bojową w 2024 roku. Pierwsza bateria z 8, które planujemy kupić. Do tego momentu my nie będziemy mieć... Okej, zapewne gdyby przyszła wojna, to byśmy tego systemu użyli, ale nie będziemy mieć żadnego systemu średniego zasięgu. Mała narew to jest kwestia ostatnich miesięcy, kilkunastu. Wcześniej takich systemów nie było. My mieliśmy systemy jednokanałowe, czyli cały ten tabór cygański, jak ja to nazywam, kilkunastu do kilkudziesięciu wozów, który przemieszczał się i zajmował jakąś pozycję, był w stanie na przykład jednocześnie zwalczać jeden cel. Dopiero jeżeli ten cel został zniszczony lub nie, on mógł skoncentrować swoją uwagę na kolejnym celu, czyli Cała obrona przeciwlotnicza na odległości kilkudziesięciu kilometrów była w stanie jednocześnie zająć się kilkunastoma celami.
Bo my nie mamy tyle obrony przeciwlotniczej, co Ukraińcy. Mhm. My nie mamy systemów S-300, bo nas nie było na nie stać. I nie wiem, choćby Słowacja chyba miała kilka, a my nie mieliśmy. Tak. Ukraińcy mieli ich bardzo dużo. Więc tutaj moje pytanie, na ile te nasze możliwości, nasze lotnictwo byłoby w stanie sobie poradzić z ewentualnym takim atakiem rosyjskim, choćby z całymi wadami tego systemu rosyjskiego, ale jednak no, silnym lotnictwem.
Właśnie jeszcze należy, bo to jest też dosyć często w tych doniesieniach jakby odnośnie czy to F-16, czy dostawy kolejnych systemów przeciwlotniczych. Ja dlatego zawsze staram się to powtarzać, akcentować w kolejnych rozmowach, że kiedy mówimy nawet o tej warstwie obrony, przyjmowania uderzenia i powstrzymania go, to w kontekście zagrożeń powietrznych mówimy właśnie o systemie obrony powietrznej, nie? Czyli czymś, co jest faktycznie komplementarne, czyli mamy warstwę lądową. W niektórych krajach, które mają dostęp do morza i mają pieniądze, jest też ta warstwa morska i jest ta warstwa powietrzna. To są dwa, trzy środki, które służą łącznie do tego, żeby powstrzymać agresję z powietrza i tak należy też taką zdolność czy potencjał takiego systemu oceniać, bo na przykład często może się zdarzyć, że ktoś zestawi lotnictwo, nazwijmy to francuskie albo brytyjskie i powie, to lotnictwo jest potężne, ale ma słabą obronę powietrzną i Francuzi albo Brytyjczycy mają kiepską obronę przeciwlotniczą. No nie, to jest system obrony powietrznej. Więc u nas też należy to w tym kontekście mówić, albo w kontekście Ukrainy. I na przykład oceniając Ukrainę z początku konfliktu, bo ja to też muszę zaznaczyć, w tej chwili Ukraina zwyczajnie wystrzelała się z rakiet. W bardzo, bardzo dużym stopniu. Nie jest to zarzut, bo trudno chyba znaleźć kraj w Europie, który miałby tak duży zapas pocisków przeciwlotniczych do systemów średniego i krótkiego zasięgu. Czyli głównie mówimy o S-300 i o Bukach, ale nie tylko. Ukraińcy naprawdę wystrzelali potężne ilości tego typu uzbrojenia. Ja sądzę, że żaden z krajów europejskich na pewno, a nie wiem, czy Europa jako całość miała przygotowany tak duży zapas pocisków przeciwlotniczych. Ale to na marginesie, więc ukraiński system obrony powietrznej był silny w tej warstwie lądowej i nadal jest, choć oczywiście zdegradowany raczej przez nawet ubytki w ilości pocisków niż przez straty. Jasne, natomiast pod względem lotnictwa był słaby, nazwijmy to po prostu. Aha. Ukraińskie lotnictwo tak pod względem jakości technicznej, czyli te samoloty Su-27, MiG-29, jeżeli mówimy o samolotach zdolnych do walki powietrznej, to były maszyny, które poddawane były pewnym tam modyfikacjom, ale nie przechodziły modernizacji w zdecydowanie podwyższającej ich osiągi. One nie dostawały żadnych nowych radiolokatorów, nowych pocisków powietrza i tak dalej, i tak dalej. I teraz można przejść w takim wypadku do naszego systemu obrony powietrznej. I tutaj na plus oczywiście pojawia się ten nasz główny taki potencjał, czyli 48 myśliwców F-16, blok 52, które deklasują de facto to wszystko, co Ukraińcy mieli w kontekście lotnictwa zdolnego do walki powietrznej, mimo że ilościowo ich było troszkę mniej, ale to są wciąż jeszcze nowoczesne maszyny z nowoczesnymi radiolokatorami, choć nie najnowszymi w tej chwili na rynku, z nowoczesnymi pociskami średniego zasięgu, naprowadzane aktywnie radarowo, czyli możliwość zwalczania kilku celów jednocześnie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj można mówić, że ich jest za mało, bo jest za mało, ale była to ta część nowoczesna. Natomiast stan naziemnej obrony, naziemnego komponentu i morskiego, też można to powiedzieć, był i nadal jest opłakany. Tylko tutaj do oglądających taka uwaga. To, że ja stwierdzam, że ten stan jest opłakany, to nie jest czynienie zarzutu wobec działań, które są podejmowane na przykład teraz. Tylko, że takie działania zawsze wymagają bardzo, bardzo długiego czasu. Więc my od kilku dobrych lat robimy to, co trzeba w kontekście obrony powietrznej, ale zaniedbania i stan tego systemu obrony powietrznej jest taki, że na efekty trzeba będzie bardzo długo poczekać. Odpowiadając na pytanie, jak to wygląda teraz, czy ten rok do tyłu, no wygląda tragicznie, bo to, co jest nowoczesne, stosunkowo nowoczesne, to jest ten Wishora, czyli systemy obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. No tak. Mówimy oczywiście o gromach, piorunach, zarówno tak, w tych aplikacjach naramiennych, jak i tym, że mamy systemy popra, czyli na przykład po cztery gromy są wsadzone na na nośnik, który ma swoją głowicę, optę elektroniczną i tak dalej. Okej, okay, mamy armaty, które są zintegrowane z gromami. Tu jest bardzo dużo udziału krajowego przemysłu, podzem radiolokatorów, systemów dowodzenia, pocisków. W porządku. Można czynić jakieś zarzuty, ale jest okej. Okay. Natomiast kiedy mówimy o systemach krótkiego zasięgu, czyli znowu sprowadzając to do Ukrainy, na Ukrainie synonimem krótkiego zasięgu był i chyba nadal jeszcze jest system Buk.
Tak.
U nas takim krótkim zasięgiem był systemy KUB. KUBy są jakby tą jedną generację niżej, znaczy niżej, starsze po prostu niż Buki. Ich było u nas mniej niż Ukraińcy mieli Buków. To są systemy jednokanałowe, czyli cały ten cygański tabór z trzema czy czterema wyrzutniami, z jednym radiolokatorem, ze wszystkim, sprowadzał się do tego jednego radaru, który był w stanie jednocześnie zwalczać jeden cel. Niezależnie ile mielibyśmy tam rozstawionych wyrzutni i pocisków, trzeba było świecić w ten cel. Jeżeli ten cel został zniszczony lub nie, można było zacząć się drapać po głowie i zwalczyć kolejny środek napadu powietrznego. Nie wcześniej. To jest coś, co no de facto to jest deklasacja, tak? W tej chwili choćby ta mała Narew czy systemy inne w innych krajach są systemami wielokanałowymi. Co oznacza wielokanałowy, że jeden rozwinięty system w postaci na przykład trzech wyrzutni czy czterech znowu jednego radiolokatora zwalcza kilkanaście celów jednocześnie. Tak. Czyli znowu ten nakład pieniężny idący na taką jednostkę, prawda? Ten nakład dotyczący zakupu pocisków, rozwinięcia tego, oznacza, że mamy de facto kilkanaście razy większe możliwości. Więc tego nie mieliśmy. Mamy to w tej chwili rachitycznie w postaci małej Narwi. Programem, który ma załatać tą lukę w pełni jest duża Narew, czy ogólnie Narew. Ten program jest prowadzony od wielu lat, boryka się z pewnymi opóźnieniami, ma niedługo w końcu wystartować i jak już się zakończy, a zakończenie możemy liczyć co najmniej za dekadę, jak nie dłużej, to wtedy ta luka zostanie zakończona, no tej luki nie będzie. Do tego momentu my będziemy mieć dość małe możliwości w tej kwestii. Jeszcze gorzej w porównaniu z KUBami i Bukami było w kwestii systemu średniego zasięgu. Tutaj jest kwestia tego po prostu, jak daleko sięgamy. Im dalej sięgamy, tym mówimy o kolejnej klasie systemów przeciwlotniczych. Zwykle to się sprowadza do tego, że sięgamy dalej, sięgamy wyżej. W systemach średniego zasięgu zwykle można też zwalczać pociski balistyczne. Systemy bardzo krótkiego i krótkiego zasięgu nie są tego zdolne, bo nie są w stanie przechwytywać celów, które są tak szybkie. W kontekście systemów średniego zasięgu u Ukraińców to były systemy S-300 i systemy S-300W, które są systemami armijnymi. U nas to były systemy S-125 i pojedyncze S-200. Znowu wracamy do tego samego. Systemy jednokanałowe, czyli ileś podwozi, ileś rakiet na belkach i ten jeden nieszczęsny radar, który jest tym wąskim gardłem. Nie da się tego inaczej zrobić. Trzeba by sobie namnożyć tych radarów, tak? Jakbyśmy mieli 6 radarów, to mielibyśmy 6 kanałów celowania ogniem. Mamy jeden radar, mamy jeden kanał celowania ogniem. Podatność tych systemów na zakłócenia. Ba, jeszcze, słuchajcie, ja mówię jeszcze o tym, że to są systemy wielokanałowe albo jednokanałowe, ale czas przydatności do spożycia tych pocisków, które mieliśmy, on się już kilkukrotnie skończył. Te pociski często zwyczajnie już były obarczone bardzo dużym ryzykiem, że zwyczajnie nie zejdą z wyrzutni i często nie schodziły z wyrzutni. To zwyczajnie to jest z całym szacunkiem do ludzi, którzy na tych systemach służą, którzy wylewali siódme poty, żeby coś
żeby uratować.
Było, to jest złom. Po prostu te systemy nie powinny no, tak już być w służbie. Zwyczajnie, no, mogłyby służyć jako pozoracja dla przeciwnika, mogłyby jest jednego systemu gdzieś tam zostać, żebyśmy się szkolili, jak zwalczać obronę przeciwlotniczą, ale to jest kwestia potężnych zaniedbań i naprawdę należy się cieszyć, jakby to nie brzmiało, że trafiło na Ukrainie, nie na nas w tym kontekście, bo jeżeli mówimy, że ukraińskie pewne kwestie zostały obnażone ich sił zbrojnych, to naprawdę u nas tego typu braki w kontekście obrony powietrznej były jeszcze większe My się za to wzięliśmy, ale rezultaty tego muszą być. No musimy poczekać co najmniej 2030 rok. Okej, okay, pojedyncze pierwsze systemy ogniowe Narwi i są już małej Narwi. Gotowość pierwszej baterii systemu Wisła to jest połowa 2024. Ale to będzie pierwsze, przepraszam, pierwszy zespół ogniowy, nie bateria. To są zdolności, które będą powoli, one będą powoli iść do góry. Kierunek będzie dobry, ale nie da się tego zrobić na wstrzyknięcie palcem. Nie da się kupić nagle 6, 8, 12 baterii i za 2 lata mieć tego wszystkiego gotowe. Znowu tak jak mówimy o F-16 ukraińskich tej kadrze, ta kadra u nas też musi być. Znowu szkolenie językowe, ludzie, którzy są w odpowiednim wieku, którzy w przeciągu 2-3 lat nie skończą służby, prawda? Nie da się tego inaczej zrobić, nie da się tego aż tak przyspieszyć.
No ale zapytam cię, wejdę ci w słowo. No, tak. W przypadku Ukrainy, oczywiście mamy tą sytuację z IRIS-T, który został źle użyty na Zaporożu, tam on został zniszczony i to też wyszło.
Co do zniszczenia nie jestem przekonany, ja stoję na tym stanowisku, że nie został, ale okej.
Został uszkodzony gdzieś, tak? Mm-hmm. Gdzieś koło tego byśmy się zatrzymali. Mhm. Tam może tutaj rzeczywiście się pośpieszyłem. Natomiast tam był, z tego co czytałem, to tam były jakieś błędy po prostu w użytkowaniu i trochę najzwyczajniej się za blisko podeszli. Chyba mógłbyś to też opisać, co tam się wydarzyło, z tego co wiemy?
Bazując na tym nagraniu, bo z tego co kojarzę, to zmierzasz do tego nagrania. To, co można było wnioskować z nagrania dotyczącego tego systemu, że ten system w danym momencie dosłownie był w trakcie zajmowania pozycji ogniowej, bo elementy tego systemu, czy tam było widoczne jedna albo dwie wyrzutnie, radar kierowania ogniem, były w trakcie procesu maskowania. Czyli to się robi albo zajmując pozycję bojową, albo jeżeli się zwijamy z tej pozycji, no to wtedy wiadomo, też musimy się wyczyścić, żeby jakiegoś syfu nie gubić na drodze. I to oznacza, że to nie było de facto zaniedbanie na poziomie kadry tej jednostki, ale albo szczebla wyżej, albo grupy przygotowawczej, albo ludzi, którzy zapewniają tą bezpośrednią, krótszą obronę przeciwlotniczą tego systemu, bo pamiętajmy, takie systemy, one się przemieszczają. Czyli czy IRIS-T SLM, czy na przykład system NAREW, czy już nie mówimy o Wisłach Patriotach, to są systemy, które w momencie, w którym zmieniają pozycję, a muszą taką pozycję zmieniać regularnie, bo pamiętajmy, że jakikolwiek radar on co jakiś czas promieniuje. Jeżeli my chcemy tego systemu używać, to my w pewnym momencie promieniujemy, co oznacza, żebyśmy świecili latarką w niebo w pewnym uproszczeniu. Ktoś może się domyślić, że w tym rejonie my jesteśmy. Więc co jakiś czas taką pozycję się zmienia. Ma się pozycje główne, ma się pozycje zapasowe. Często się używa też pozoracji, żeby jeszcze taką liczbę pozycji zmultiplikować. Oni zajmowali tą pozycję i być może gdzieś tutaj ktoś nie rozpoznał tego, gdzie są ewentualnie grupy dywersyjne, jaka jest aktywność lotnicza, ale też możemy, to można tak dywagować, bo mogli mieć zwyczajnie pecha i wszystko zostało zrobione dobrze, a przeciwnik w tym danym dniu zwyczajnie miał więcej szczęścia niż my. Natomiast ja tam stoję na stanowisku, że tam było bliskie trafienie radaru, ale wielokrotnie jakby sobie w szerszym gronie przeglądaliśmy to i moim zdaniem ten system, ten radar nie został zniszczony. Jest jeszcze jedna kwestia, która dosyć często się pojawia i też chyba warto o niej powiedzieć. Czy to w kontekście strat ukraińskich, czy rosyjskich? Mamy jakieś nagranie, jest atak bezzałogowca, pocisku manewrującego, jakiejś tam bomby precyzyjnej, ona trafia. I faktycznie zostaje porażony coś, co jest jedną z części systemu S-300, S-400, IRIS-T, SLM, ASPIDE, można wymieniać nazwami. I okej, została zniszczona ciężarówka z pociskiem, został zniszczony radar. Mnie bardzo często irytuje, że wtedy się mówi, że został zniszczony system. System to jest 12, 16, 20 pojazdów, które wzajemnie się uzupełniają, które mają różne funkcje, ale na przykład jeżeli mówimy o systemie Patriot, który na przykład pod Kijowem był, jeden z pocisków rosyjskich trafił
uszkodził
wyrzutnię. Zakładając, że ta wyrzutnia zostałaby zniszczona, system jeden utraciłby 1/6 potencjału, tak? Czyli jakbyśmy stracili jeden palec u ręki. Jest gorzej? Tak, owszem. Czy my nie mamy ręki? No nie, mamy. Boli nas, jest coś nie tak, ale dalej możemy funkcjonować, trzymać narzędzie i używać go. Tak samo jest w przypadku tych systemów. Żeby zniszczyć system przeciwlotniczy, czyli baterię albo wyżej, potrzebne jest bardzo kompleksowe uderzenie, potrzebne jest zniszczenie kilku, jak nie kilkunastu wozów albo pozycji. Co najważniejsze, często zniszczenie teoretycznie oznacza, że my ten system wyłączymy z walki na przykład na kilka albo kilkanaście godzin, albo kilka dni, bo nigdy nie jest tak, że wszystko zostaje zniszczone, da się pewne rzeczy naprawić, dwa, są komponenty zapasowe, a trzy, jeżeli mówimy o systemie, na przykład, który ma kilkanaście elementów, to oznacza, że inny system, który być może został trafiony, też ma te kilkanaście elementów i nie jest niczym dziwnym, że z dwóch na przykład będziemy składać jeden, tak? Albo że jasne. Niemcy, albo czynni Amerykanie nam tą wyrzutnię doślą, bo czemu nie? Dlatego
i
tu, tu zawsze...
I
oczywiście to jest kwestia czasu, tak? Ale, ale to często właśnie te kwestie, że coś zostało zniszczone, tak w powszechnej narracji są odbierane, że wzięło i znikło, już nie ma. A to w ten sposób może zostać zniszczone w 16, bo jasne. Całość tych komponentów jest w jednym, tak? Jeżeli on spadnie, to spadnie. Amen. W przypadku systemów przeciwlotniczych jest o wiele trudniej i tak to wygląda.
Ale właśnie a propos tego, no to Ukraina pokazuje, że kurczę się da. No bo te systemy zachodnie, no to to jest totalnie inna technika, no IRIS-T jest 300, a jednak Ukraińcy dają radę z tego korzystać. I tak, szybko to zostało zrobione, bardzo.
Tak, tak, bardzo szybko, przy czym nie mam, bo to nie są nasze systemy, więc jakby nie mam wiadomości zwrotnych w tym kontekście, jasne. Natomiast ujmę to tak, mam informacje zwrotne w kontekście systemów, na które u nas żołnierze ukraińscy byli szkoleni, albo na które przynajmniej w Polsce byli szkoleni, niekoniecznie przez Polaków, to przyspieszone szkolenie nie bierze się znikąd. Nawet jeżeli nie zaniedbuje się tych podstawowych kwestii, czyli strzelania, tak, nazwijmy to w ten sposób, detekcji celów, to zaniedbuje się choćby kwestie, znaczy zaniedbuje, wycina się, ponieważ nie ma czasu, może nie zaniedbuje, bo to jest złe określenie, kwestie dotyczące kompetencji w kwestii obsługi tych systemów, naprawy podstawowych awarii, już nawet nie w wyniku przeciwdziałania przeciwnika, ale zwyczajnej awarii, wymiany jakichś modułów. Gdzieś ten czas ucieka i często, bardzo często, o tym się nie mówi otwarcie, te systemy zwyczajnie dysponują o wiele mniejszą gotowością bojową niż takie systemy obsługiwane przez specjalistów, którzy w tym normalnym czasie i normalną drogę przeszli. Bo często takie systemy na przykład trzeba odesłać do ich producenta, do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych czy do Polski, albo przynajmniej do przedstawicieli tych producentów, którzy rezydują na przykład na terenie Polski. To nie jest tak, że to nie jest obkupione żadnymi brakami. Dwa, pamiętajmy o tym, że na przykład szkolenie na takim systemie obejmuje i użycie tego typu systemu obejmuje wiele, wiele scenariuszy. Miałem przyjemność na symulatorach takich systemów niektórych gdzieś sobie poobserwować i przygotowanie to, że ci żołnierze znają podstawy, nie oznacza, że oni zawsze postawieni przed bardzo, bardzo zaawansowanym problemem rozwiążą go w dobry sposób, bo może im czegoś zabraknąć. Tu jest kwestia jakby, wydaje mi się, tego, na ile poświęca się czas na to, żeby doskonalić te umiejętności, na ile starcza cierpliwości decydentom, żeby dać tym żołnierzom przepracować cały ten proces, a potem to już podejrzewam, że wychodzi też trochę w boju, czego się ci żołnierze nauczą i na ile mają możliwość przeanalizowania tych błędów, tak?
Jestem trochę przerażony, jak słyszę, że niektóre z rzeczy będziemy mieli dopiero za kilka lat, niektóre systemy i zdolności.
Ja tutaj w tym kontekście, to żeby jeszcze bardziej przerazić, to ja mogę bardzo szybko nawiązać do marynarki wojennej, bo jak mówiłem, są te trzy wymiary. Mając dostęp do morza, mamy trzy wymiary obrony powietrznej, prawda? Bez dostępu do morza ta kwestia by odeszła. W tej chwili jakby głównym potencjałem naszej marynarki wojennej są dwie fregaty typu Oliver Hazard Perry, które no, dochodzą do około 50 lat od momentu, w którym one powstały, urodziły się jeszcze w Stanach Zjednoczonych. To są jednostki, które dysponują teoretycznie systemem przeciwlotniczym o zasięgu kilkudziesięciu kilometrów. Parę dobrych lat temu nawet z niego strzelaliśmy w końcu. To są systemy jednokanałowe, czyli cała taka fregata...
Znowu, Boże.
Cała taka fregata jest w stanie zwalczać dwa cele, jeden do dwóch celów jednocześnie. I to jest... Wyobraźmy sobie, jak wyglądają rosyjskie ataki w tej chwili na ukraińskie, prawda,
miasta.
Istotne cele, jak wyglądają zresztą ukraińskie ataki na rosyjskie cele, prawda? W przypadku okrętów będzie tak samo. Więc to chyba każdemu przedstawia to, w jak kiepskiej sytuacji byłyby takie okręty, w momencie, gdy przyszłoby im walczyć, tak? I teraz, okej, okay, mamy program Miecznik, o którym się mówi i niedawno mieliśmy uroczystość palenia blach na pierwszą tego typu jednostkę. I teraz spójrzmy na harmonogram dostaw tych jednostek. My de facto do 2030 roku mamy dysponować jedną fregatą, która dopiero co zostanie wprowadzona do służby, a dwie kolejne to jest perspektywa 2030 plus w momencie, w którym one osiągną gotowość bojową. Czyli mówimy o 10, 12, 13 latach, do momentu, w którym trzy takie jednostki będą w linii w marynarce wojennej i będą w stanie bronić polskiego wybrzeża, ale też zwyczajnie Polski od strony północy. To pokazuje, jak długi okres czasu dzieli nas od kwestii podjęcia decyzji, wyasygnowania pewnych środków na to, że faktycznie w siłach zbrojnych pojawia się nie tylko sprzęt, ale ludzie i całe to zaplecze, które służy do skutecznego jego użycia. I dlatego mnie i wielu moich kolegów bardzo, bardzo boli, kiedy pojawiają się pewne zaniedbania, bo my jakby mamy większą świadomość, jak długo potem takie zaniedbania trzeba odbudowywać i naprawiać. Tak.
Nie jest dobrze, proszę Państwa, tak powiem. Ale mamy Apache. Będą Apache.
Nie jest dobrze, przy czym, kończąc już ten temat, żeby nie było takiego pesymizmu, od kilku dobrych lat, moim zdaniem, w zakresie budowy obrony powietrznej i obrony przeciwlotniczej tego naziemnego komponentu, my podejmujemy dobre decyzje. To jest robione z pewną koncepcją, która jeszcze de facto od 2014 ona się jeszcze nawet wcześniej wykluwała. Ta koncepcja się wykluwała, ona została przekuta już w konkretne wymagania. Biorąc pod uwagę te wymagania, wybrano systemy, które mają je spełnić i od paru dobrych lat my te systemy powolutku kupujemy, wydajemy na nie pieniądze i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to my będziemy w końcu dysponować nowoczesną obroną powietrzną. Ale no ja bym powiedział, że taką naprawdę istotna zmiana to będzie raczej druga połowa tej dekady, a jeżeli mówimy o tym, że to ma być liczna obrona powietrzna, to raczej końcówka tej dekady.
Jasne. Czyli kilka lat. To jeszcze wywołałem te Apache. Dobry ruch.
Powiedzmy tak, moim zdaniem śmigłowiec AH-64E V6, czyli maszyna, która w tej chwili jest w służbie US Army, która w tej chwili jest na liniach produkcyjnych, to jest najlepszy śmigłowiec szturmowy na zachodzie, a moim zdaniem po prostu na świecie. To jest maszyna, która zwyczajnie jest w tym momencie takim królem na sawannie. Nie? Tak, maszyna, która teoretycznie ma bardzo długi okres od momentu, w którym powstała, ale w porównaniu na przykład do tych naszych nieszczęsnych fregat, o których wspominałem, czy innych systemach uzbrojenia, która wielokrotnie była modernizowana i którą analizował pod względem, ok, czego w tym momencie temu śmigłowcowi brakuje, w jaki sposób ta rosyjska obrona przeciwlotnicza się zmieniła, co musimy zrobić. I krok po kroku przez kolejne lata tą maszynę do tych wymagań dostosowywano i to jest robione dalej. Więc tak, to jest topowy śmigłowiec szturmowy. Tylko, że teraz pozostaje taka kwestia, że nikt nam jakby nie powiedział jako społeczeństwu, politykom, dziennikarzom, dlaczego my tej maszyny w takiej ilości potrzebujemy i do czego my chcemy jej używać. Bo można kupować Ferrari i być może w konkretnym zastosowaniu to Ferrari będzie najlepszym narzędziem do tego, co my potrzebujemy, albo kupować Tira, bo ono w tym konkretnym faktycznie aspekcie jest najlepsze. Ale trzeba wiedzieć, czy my faktycznie do takich rzeczy się zabieramy. Maszyna taka jak Apache, to jest znowu, ja wiem, że ja się cały czas powtarzam, element systemu. Śmigłowce Apache w amerykańskich siłach zbrojnych to są śmigłowce, które znajdują się w takim tworze jak Combat Aviation Brigade. W każdej amerykańskiej dywizji, powiedzmy ciężkiej, znajduje się taki komponent i tam są śmigłowce uderzeniowe. Tylko, że poza śmigłowcami uderzeniowymi znajdują się tam na przykład również śmigłowce wielozadaniowe, czyli słynne Black Hawki. Tam znajdują się ciężkie śmigłowce transportowe, czyli Chinooki. Takie naprawdę tiry czy ciężarówki, które całą tą amunicję, paliwo dla tych Apache, Black Hawków targają. Tam jest rzut kołowy logistyczny. Tam są wreszcie bezzałogowce w całkiem dużej ilości, które wspierają na przykład te Apache, które przecierają im drogę, sprawdzają, gdzie są jakieś zagrożenia, te Apache mogą tymi bezzałogowcami sterować i tak dalej, i tak dalej. Co nam się rysuje? Oczywiście właśnie ten nieszczęsny system, tak? Czyli zostało to w pewien sposób określone, czego potrzebujemy, skompletowane i dowódca amerykańskiej dywizji ma faktycznie taki potężny młotek, który może użyć tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. My teraz rzucamy hasło, że kupujemy Apache. I na tym się to hasło kończy, bo pan minister na przykład mówi, że okej, te Apache trafią do 18 dywizji, co by wskazywało na to, że my chcemy no, taką przeklejkę tego amerykańskiego systemu wkleić do 18 dywizji. Ale potem nie słyszymy o tym, że my kupujemy Chinooki, że my kupujemy Black Hawki dla tej dywizji, że my kupujemy bezzałogowce, że my tworzymy logistykę. Bierzemy hasłowo coś, co robi wrażenie, Apache, tak? No, symbol amerykańskiej siły zbrojnej.
I to jeszcze 96 chyba.
Tak i to samo. 96 i mówimy, że to już, nie, to de facto powinno być początkiem, a nie zwieńczeniem tej drogi. W drugim momencie pojawia się mowa, że one trafią też do baz lotniczych, do eskad śmigłowców szturmowych, czyli czymś, co jest zupełnie poza dywizjami. Czyli to jest taki element już europejski, w Europie tak się zwykle robi. Jest bardzo duże zamieszanie z tym związane, jest bardzo dużo wątpliwości, a pamiętajmy, że to są bardzo, bardzo drogie, wynikające też z ich możliwości, narzędzia. Te śmigłowce są często droższe niż niektóre z wielozadaniowych samolotów bojowych, tak? Trzeba wiedzieć, dlaczego ich potrzebujemy. Ba, jak weźmie się i przeanalizuje użytkowników tego typu śmigłowców, to poza Amerykanami nie ma zbyt wielu użytkowników używających takiej ilości tych śmigłowców szturmowych. To nie wynika z tego, że one są do niczego. To wynika z tego, że one są bardzo drogie. I że kraje, które na przykład wiedzą, jakie możliwości finansowe mają, uznają, no dobrze, to są świetne śmigłowce, ale koszt ich eksploatacji, koszt przygotowania tej całej kadry
samolotów.
Na przykład, tak? Obudujmy te 16, 30 albo 48 maszyn tą całą otoczką. Tą otoczką, tak, która na przykład pozwoli im o wiele skuteczniej działać. Zamiast kupować kolejne Apache, kupmy bezzałogowce, kupmy te Chinooki, kupmy Black Hawki, zbudujmy wokół tego system, bo wiemy, że przez 30-40 lat my będziemy musieli za te śmigłowce płacić. To jest, tutaj to znowu wyciągnę ten mój też taki truizm. Koszt cyklu życia. To jest hasło, które u nas się bardzo rzadko pojawia w kontekście zakupów zbrojeniowych. Czyli, że jeżeli my kupujemy czołg, śmigłowiec czy samolot, to my w tym momencie, mówiąc, że płacimy 12 miliardów, my de facto płacimy 1/3 kwoty, którą poniesiemy przez cały okres życia tego śmigłowca czy czołgu na to, żeby on był sprawny. 1/3. Jeżeli mówimy o tych Apachach, tych 96 maszyn, to by oznaczało, że my łącznie zapłacimy 150 miliardów złotych za to, żeby ten sprzęt utrzymywać w sprawności. W innych krajach, w tym wypadku, kiedy zaczynamy takiej dyskusji, zaczyna się liczenie, czy nas w przeciągu 20-30 lat na to stać. Czy budżet Ministerstwa Obrony jest w stanie to przysposobić, czy może jednak te koszty trzeba rozłożyć na inne akcenty. I wtedy zaczyna się analiza.
Na przykład na małą narew.
Na przykład na małą narew, na dużą narew, na Wisłę, na więcej samolotów wielozadaniowych, albo na inne potrzeby. To na wojska cybernetyczne, na rozpoznanie satelitarne, na walkę radioelektroniczną, która jest bardzo zaniedbanym u nas akcentem, a która pokazuje, jak jest istotna na przykład w kontekście Ukrainy. Rozwój stosunkowo małych bezzałogowców, które mogłyby być na poziomie drużyny, plutonu i kompanii. Pojazdów bezzałogowych, BSP, u nas w Siłach Zbrojnych jest rozpaczliwie mało. Znowu. I ja na przykład nie czuję się w żadnym wypadku na siłach powiedzieć, że my nie potrzebujemy Apache, ale też nie jestem w stanie powiedzieć, że ich potrzebujemy. Podatnik powinien i dostaje w krajach, które są jakby powszechnie uważane za rozwinięte demokracje, uzasadnienie i pokazanie, że wojskowi kupujemy. Dokładnie tak, że wojskowi poświęcili miesiące, jak nie lata, na policzenie tego, sprawdzenie, że to jest najlepszy sposób na zapewnienie naszemu społeczeństwu bezpieczeństwa, że żołnierze to jest najlepsze narzędzie, żeby oni skutecznie powstrzymali przeciwnika i dlatego my, słuchajcie, musimy 50 miliardów waszych i naszych złotych wydać na sprzęt A albo sprzęt B. I w takim wypadku trudno z taką argumentacją dyskutować. Natomiast u nas argumentacja jest niestety na poziomie bo Apache jest lepszym śmigłowcem szturmowym niż Caracal. No, no trudno to nazwać czymś innym niż tragi farsą, tak?
Tak, i że będziemy trzecią armią świata. Dobra, już tak, mówię. Tak. Pierwszą armią w Europie, tak. Bo mamy tak. Apache.
Bo mamy Apache. Zostawiam z boku naprawdę ocenę tego śmigłowca. Bo tak jak powiedziałem na początku, uważam, że to jest najlepszy śmigłowiec szturmowy, który w tej chwili jasne, jest w dyspozycji. Jest tylko to są dwie różne rzeczy.
Dobrze, to żeby nie popadać, już nie kończyć tego samymi negatywnymi tej rozmowy, negatywnymi rzeczami, chociaż też tutaj jest sporo nadziei w tym wszystkim, co mówisz, to chciałem cię zapytać, jak oceniasz ostatnie zestrzelenie, właśnie pytanie, czy zestrzelenie, jak upadek samolotu w okolicach miasta Twer? Cóż to się mogło wydarzyć?
Bardzo prosto. Rosyjska obrona przeciwlotnicza w końcu zadziałała tak, jak obiecywała, że działa. To jest ta krótsza odpowiedź. Ja jednak nie, ja się będę trzymał mojego wrażenia, że tak, że to było zestrzelenie.
Amerykanie bardzo, też tak mówią.
Bardzo byłbym jakby jednak koincydencja czasowa tego, że to wszystko, Rosjanie lubią te takie symboliczne daty, związki przyczynowo-skutkowe, że w trakcie tego buntu czy tam puczu została zestrzelona maszyna rosyjskich sił powietrznych czy tam powietrzno-kosmicznych, więc teraz te same siły mogły zadziałać i tutaj zemścić się, tak to nazwijmy. Więc tak, to brzmi sensownie. Ja tylko sobie wczoraj przyznam, że przejrzałem zapisy tam Flight Radaru i innych tego typu portali i przyznam, że to, znaczy, okej, to jak na rosyjskie zasady BHP, to i tak było bezpieczne, bo zmierzam do tego, że ta maszyna, która wystartowała spod Moskwy, ona poruszała się jakby zwykłym, normalnym korytarzem lotniczym i no, nie tak daleko za nią leciał liniowy Boeing 737 rosyjskich linii lotniczych z pasażerami. Te maszyny dzieliły chyba 300 albo 600 metrów wysokości, no i ten Boeing leciał za tą maszyną dyspozycyjną jakąś tam odległość, ale nie za dużą, więc coś,
jaka
co...
Jaka to mogła być odległość?
Kilka kilometrów.
Wow. Czyli... Czyli jakby było ryzyko.
No, no mówię, takie rosyjskie BHP, prawda, że wiadomo, że w innych krajach ogólnie takie wydarzenie jest niepojęte. Znowu odwołam się do takich, powiedzmy, cywilizowanego świata, tak to nazwijmy, ale przyznam, że mimo wszystko nawet jak na Rosję mnie to zadziwiło, bo i rosyjskiej, i każdej innej obronie przeciwlotniczej zdarzały się i zdarzają błędy i pomyłki. Zresztą ukraińskiej też. Ja pamiętam, że ukraińska obrona przeciwlotnicza chyba kilkanaście lat temu zestrzeliła właśnie chyba rosyjską maszynę pasażerską, która weszła na teren jakby zakazany, który był w notamach poinformowany jak teren ćwiczeń przeciwlotniczych, ale jakby przed nią był cel powietrzny o wiele bliżej, za tym celem była ta maszyna na tym samym jakby kierunku i ona spadła. No takie rzeczy się zdarzają, ale tutaj dosłownie, że w świetle dnia strzelanie systemem przeciwlotniczym do jakiegoś tam bizjeta, który porusza się jedną na wysokości jakby to powiedzieć, no już na wysokości normalnie rejsowej, zanim leci inna cywilna maszyna, która porusza się na podobnej wysokości, z podobną prędkością, jakaś kompletna abstrakcja, przyznam. Nawet jak na to, co słyszymy o Rosji w ostatnich miesiącach i latach, to robi wrażenie. No, znaczy negatywne, ale robi. Chyba tutaj nie było, prawda, jakiegoś wielkiego zaskoczenia, że coś takiego się może zdarzyć. To była taka kwestia, że ja na miejscu tego człowieka bym się po prostu w takim przypadku więcej w Rosji nie pokazywał, no ale to tak sobie można mówić. On doszedł do takiej pozycji, robiąc pewne rzeczy i egzystując w tym systemie, czy w tym układzie, więc uznał, że to wszystko jest okej. No to sprawy wróciły do... sprawy wróciły do momentu, w którym
wydaje,
są okej.
Okay. Że on, wiesz co, że on się spodziewał, znaczy, bo widać takie ostatnio nagranie, jakieś wyszło, mi się wydaje, że on wiedział, że on żyje trochę z wyrokiem, ale to już abstrahując od tego, chciałem cię po prostu zapytać, czy to jednak mogła być też jakaś bomba, bo tutaj Brytyjczycy informowali o tym, że to mógł być jakiś ładunek, tam się też pojawiła jakaś informacja o jakimś remoncie takim niezapowiedzianym przed samym startem.
Przyznam, że dla mnie ogólnie jak ja bym chciał mieć pewność, że to ten samolot, co trzeba, ewentualnie spadnie, to podłożenie bomby jest zdecydowanie bardziej pewnym rozwiązaniem, bezpieczniejszym, bo jednak nie da się pomylić bizjeta o danej rejestracji ze stojącym na przykład w danym pocie lotniczym samolotem pasażerskim z 200 osobami na pokładzie. Tak? W przypadku działania obrony przeciwlotniczej, nawet już nie mówiąc o da się i nie mówimy nawet, że to byłaby niekompetentna obrona przeciwlotnicza. Zwyczajnie czasami takie rzeczy się dzieją. Pamiętajmy, Amerykanom na przykład również 30 lat temu udało się zestrzelić rejsowy samolot, który uznali za maszynę atakującą ich krążownik rakietowy. Więc takie rzeczy się zdarzają i tutaj jakieś ryzyko by było. W przypadku podłożenia jakiejś bomby takiego ryzyka by nie było zwyczajnie, byłoby zerowe. Znowu, jakbym chciał coś takiego zrobić, to nie użyłbym naziemnej obrony przeciwlotniczej, tylko myśliwca, który znowu byłby się w stanie zbliżyć do tej maszyny, jednoznacznie ją zidentyfikować i potwierdzić, że to jest ta maszyna, która chwilę wcześniej wystartowała z jakiegoś tam portu lotniczego, a znowu nie jest jakiś cywilny Boeing 737. Ale no być może ja myślę zbytnio zachodnimi standardami, a tam na wschodzie 737 to spadłby również, a do tego drugiego i tak by się poprawiło, więc spadłoby dwa, a potem się zrzuciło to na Ukraińców. Więc
no tak.
Myślę, że to mój sposób myślenia nie nadąża
tak,
za
nie licuję z ich realiami. Tak,
tak, tak, to tak się pocieszam, że niestety, ale chyba nie jestem w stanie na takie pomysły wpadać. Spadł. Tutaj raczej nie sądzę, żeby to była awaria. Kurczę, no jednak samoloty są naprawdę bezpiecznym, bardzo bezpiecznym środkiem podróży lotniczej i kiedy trafia to idealnie w rocznicę pewnych wydarzeń, w takim miejscu się dzieje, to
no to raczej może by się no,
tak nie sądzę.
Tak. Jasne, bardzo ci Dawidzie dziękuję za rozmowę, bardzo Państwu dziękuję, że obejrzeliście tą rozmowę, myślę, że bardzo wiele ciekawych wątków. Moim gościem, proszę Państwa, był Dawid Kamizela, jeszcze raz dziękuję.
Dzięki wielkie.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.